Bardzo serdecznie witamy w naszym studio. Ponownie jest pan poseł Maciej Małecki. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
A w międzyczasie mówiliśmy tutaj, to było akurat przypadkowo włączyły się mikrofony, prawda? To już, i tu rozmawialiśmy z panem odpowiedzialnym, panem Strąkiem Tomaszem, odpowiedzialnym za
stronę
nasz portal i za te sprawy internetowe. Tak, zapytałem, ile ludzi weszło wczoraj na naszą stronę. Było 82 tysiące.
Tak. Piękny wynik.
Dwa, trzy dni temu gdzieś pytałem się, to było 90 ile? 93. Tak, bardzo ważny jest internet, proszę państwa. Witamy was serdecznie i kochani, razem, jeżeli się weźmiemy, i w internecie coś dobrego powiedzieć jakaś audycja, przesłać wiadomość, tak, powiedzcie o tym, co robimy, bo my razem możemy zrobić wszystko. Tak dużo zrobione było razem. Proszę państwa, to razem Radio Maria, 25 lat. To ludzie, ale tacy ludzie, którzy czują i nie mówią potem. Oby wszyscy Polacy, naprawdę tak marzę o tym, pani dyrektor, pani pośle, marzę, można dać telefon, to pan Tomasz zrobi panu zdjęcie, prześle pan mamie, dobrze? Mamy, proszę pozdrowić wszystkich najbliższych.
Mamusiu, pozdrawiam Sochaczewie. Tak, pozdrawiam cały Sochaczew.
I okolice, rolników.
Okręg Płocko-Ciechanowski, wiem, że wiele osób słucha, także pozdrawiam osoby klauzurowe, habitowe, kapłanów i dziękuję, że jesteście z nami.
Tak. I dziękujemy za modlitwę też. Polska potrzebuje teraz potężnej modlitwy, proszę państwa, i potężnej pracy, bo no widzimy, co się dzieje, jakiś tam kot. Ksiądz biskup Adam Lepa wprost powiedział, że wczoraj, że mówi się w czasie prelekcji, warto znaleźć, jest to u nas, www.radiomaria.pl, znajdziecie państwo to sympozjum. Ksiądz biskup Adam Lepa powiedział wyraźnie, że mówi się, że w Polsce istnieje piąta kolumna. To jest taka piąta kolumna, która chce rozbić. Wiemy, co to znaczy piąta kolumna. Może młodzież nie wie. Tak, no i tu trzeba ogromnej pracy. Na przykład te manifestacje niby przeciwko, że w obronie demokracji. Jaka to była demokracja? Jaka to była demokracja? To było tak wszystko dla siebie. PO, PSL, no i kto tam jeszcze z kolesie, prawda? To były jakie afera goniła aferę. Straszne rzeczy. Służba zdrowia. Panie pośle, mam pani, która słuchaczka Radia Maria wspaniała. Ma tętno powyżej 100 na minutę. Schorowana. Ma do lekarza, może przyjść, to jest jakieś tam badania, już nie wiem jakie, które 17 lutego, a później z tym gdzieś dopiero 3 października do kardiologa. No kto widział? To jest próba pozabijania ludzi chorych. To jest to. No i była demokracja, wszystko się starali. I teraz ci walczą. Nie walczyli, jak zło się działo, prawda? Tyle zła było. Media zagarnięte przez tamtych, wszystkie media. Myśmy, to multiplex dostaliśmy wtedy, gdy tyle ludzi, ponad 2,5 miliona podpisów, 200 manifestacji w Polsce i w świecie, i to wielotysięczne. A nie takie, jak teraz mają 1,5 człowieka, czy tam ileś tam tych człowieków, no ale kilkanaście na przykład w Chicago. No i szumią, że tylu jest. A o tych, którzy są za tymi zmianami, bardzo wielu ludzi milczą. W tych mediach, w tamtejszych mediach, tych również dla Polonii. No bo to są te same, ta sama ideologia, ta sama sitwa, ja to nazywam. Prawda? Ta sama grupa interesów. Także, no nic, mówię, razem możemy zrobić wiele. I proszę Państwa, i w internet też przekazać innym. Przekażcie. Książka dobra, przekażcie. Artykuł dobry, przekażcie. Audycja jakaś, przekażcie. Wczoraj bardzo bym polecał ten całe sympozjum. No i szczytem pięknym wykład pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To jest pokazanie. Wojna polsko-polska. O co tu chodzi, proszę Państwa? To warto jeszcze innym przekazać. Warto innym przekazać. Dajcie to, niech ludzie słuchają, a nie tylko tych przekaziorów jakichś tam, prawda? I to cały czas ta nienawiść.
Ale ja przypominam sobie ponad 200 marszów w obronie telewizji Trwam w latach 2012-2014. W tym kilkuset tysięczny marsz w Warszawie. Ale w wielu miastach...
Wie pan, trzeba by teraz zrobić takie naprawdę, żeby się ludzie obudzili. Jak słyszycie, że gdzieś tam, przepraszam, tak panu wpadam, jak jest ten kot, prawda, zrobią, no to niech idą ci Polacy, którym zależy na sprawie. Idźcie, a równocześnie zróbcie zdjęcia, ile tam tych jest, prawda? No i nie, żeby do konfrontacji dochodziło, ale pokazać, że jesteśmy wspieranie dobrych przemian. Wspieranie tego. Wspieramy wszyscy, no i równocześnie patrzmy, żeby tam wszędzie były dobre przemiany, żeby jakiś kred nie wszedł gdzieś, bo tam na pewno w tych ministerstwach to pełno jeszcze jest tych urzędów. O, tam, to jak mi opowiadają, to jest niełatwo. Tak jest. To, że ministra zmienili, nie znaczy, że pracownicy wszyscy są za ministrem. Jak tam bojkotują nieraz tych ministrów, to też się dowiadujemy. Tak, to jest o. To jest piąta kolumna. Tak. Ale pan zaczął, panie pośle, te marsze i co?
No chciałbym, żeby ci dziennikarze pewnych mediów, którzy dzisiaj tak bardzo protestują, tak panie, zwane autorytety, żeby
ale
przypomniały.
Panie pośle, to
ojcze.
Nie są dziennikarze. Dzisiaj świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, to są funkcjonariusze.
Ojcze, prośmy tych ludzi, żeby przypomnieli albo pokazali jeden, dwa, trzy swoje materiały, kiedy pochylali się z troską o jedyną telewizję katolicką, która nie miała wtedy miejsca na multipleksie, gdzie mieliśmy tak rażącą dysproporcję.
I katolik był prezydentem, katolicy w Krajowej Radzie. Tak.
I telewizja Trwam,
która... Nawet jeden miał wujka księdza. Tak, przepraszam. No tak, pan, to ja mówię, nie pan. Tak.
Dobrze, ojcze, to ja jeszcze pozdrowię tatę, bo też nie pozdrowiłem. W takim razie mamę i tatę pozdrawiam tak z początku rozmowy.
Dziękuję bardzo. Pan nie może więcej powiedzieć niż ja, bo pana zaraz tam rozniosą, prawda?
O, myślę, że tak. Nie, tak strachliwi nie jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości.
Nie powiedziałem, że pan jest strachliwy, tylko że...
My musimy przede wszystkim dbać o należne nam prawa. Jak?
Ja dostałem SMS-a, otruć kota.
Jak?
Otruć kota, ale otruć w gazetę.
To nie może być tak, bo to proszę
no,
ojca, to ojciec by poszedł do Strasburga, by poszli na ojca.
Komisja
albo animals, zamknęliby animals. Ojca. Zaraz by się prokuratura wzięła za ojca, bo to jakby ojciec powiedział, żeby dziecko zabić, to byłoby dobrze. To nienarodzone, a tu kota to trzeba szanować, człowiek. Tak, to jest ta ideologia piękna. Oczywiście trzeba każde życie szanować, no ale...
Kot. Kot kotowi nie robi.
Człowiek jest pierwszy. Tak. To co, dziękujemy bardzo Państwu, Pani Dyrektor, za ten 1% i Panu, Panie Pośle, i za to, że w Pana biurze już można zgłaszać się, prawda?
Tak, zapraszam. Już uruchomiliśmy dyżur w moim biurze poselskim w Sochaczewie. Przypominam, ulica Narutowicza 1A. Poniedziałek, wtorek od 12 do 18, środa od 15 do 18, ale jest podany też numer telefonu, więc jeżeli w innych godzinach ktoś może nie może w tych, to też jest możliwość umówienia się w minionym roku. Zdarzało się, że też dojeżdżaliśmy do osób, które nie mogły do nas dotrzeć też po umówieniu.
To naprawdę wielkie poświęcenie.
To jest sympatyczny kontakt z ludźmi, którzy myślą tak patriotycznie, ojczyźnianie i działamy we wspólnocie, więc jestem pod wielkim wrażeniem tego profesjonalizmu pani dyrektor i tego, że zawsze jest wszystko zapięte na ostatni guzik. To
bardzo dokładnie.
Z komisji. Tak. Z komisji, tylko tu tak myślałem, żeby podkreślić to, że pani Lidia Kochanowicz, dyrektor Fundacji Lux Veritatis, ale 1% na Fundację Nasza Przyszłość. Żeby...
Ja myślę, że to już jest wiadome.
To znaczy, ja powiem tyle, że pani dyrektor również zajmuje się finansami Fundacji Nasza Przyszłość też. Także
tak, tylko...
I w Radiu Maryja, i w ogóle gdzie nie, to już nie będę mówił.
A jeśli chodzi o ten 1%, to tak jak mówiłam, co podniósł pan poseł, że właśnie środki z 1% idą w całości, prawie w 100% na cele, o których mówimy, natomiast wszystkie inne sprawy organizacyjne, księgowe, finansowe i tak dalej, to my robimy wolontariacko, prawda? Czyli robimy myśląc o tym, żeby nie zmarnować żadnej złotówki, bo one są potrzebne na inne cele, to znaczy konkretnie na dzieci, młodzież, na to, żeby były wychowywane w duchu patriotycznym, narodowym i na tym nam bardzo zależy. Także to jest ważne.
I na co to idzie? Ja tu pokazuję panu w tej chwili, znalazłem tą stronę Zerwany Kłos. Proszę zobaczyć zdjęcia przepiękne tworzenia filmu.
Słuchacze tego nie mogą zobaczyć.
Ale
bo
zobaczą
my
niedługo.
Ja mogę powiedzieć tyle, że to jest bardzo imponujące, natomiast strona zerwanyklos.pl tak, i wchodzimy, klikamy na galerię.
To zobaczy, proszę państwa, i to jest też z tego 1%. Ktoś mi powiedział wczoraj z gości, ze słuchaczy tego na tym sympozjum i proszę ojca, dlaczego puszczacie filmy protestanckie i tego, taki z bólem pewnym. No mówię, proszę pana, bo nie mamy filmów katolickich, tyle co za przeproszeniem, kot napłakał. No, nie myślić z kodem, tak. Kot napłakał, tak się mówi. Nie ma. I trzeba robić. A może z tego coś wyjdzie dobrego. Bo już to już drugi film robią. Proszę popatrzeć, czy to nie jest profesjonalne?
Jest profesjonalne.
Prawda?
Drodzy słuchacze, muszą wierzyć na słowo na razie, natomiast
ale można sobie zobaczyć
te zdjęcia,
w internecie,
które widzimy, to jest film w pełni profesjonalny, bardzo ciekawy, trochę kuchni filmowej też widać w niektórych ujęciach. Jeszcze raz przypomnę, zresztą to jest podawane na antenie Radia Maryja, zerwanyklos.pl.
Proszę, jakie piękne zdjęcia, prawda? I to są również aktorzy, tacy profesjonaliści, i nasi, młodzież nasza, niektórzy już absolwenci, grają, no grają pięknie. Proszę popatrzeć, to są grający ludzie w tym filmie. To było coś, nie, ja byłem na planie, jak patrzyłem, jak oni to robili, byłem pięknie zbudowany całą organizacją. Jak tam trzeba było zrobić, żeby płonie las. I naprawdę byli w lesie. I ogień wybuchnął wyższy niż tamte sosny były. I po tych sosnach leciał.
Ale las się ostał.
Oczywiście, bo byli przygotowani, była straż pożarna, było wszystko przygotowane. Najpierw oczywiście zmoczyli te drzewa potężnie, tak, a później wybuch i w ogień sfilmowali to. Albo na przykład, niesamowite, albo na przykład płonął koń. Uciekał i płonie, prawdziwy koń i ogień na nim.
Ale
konia nie sparzyło.
Nic mu się nie stało.
Konia nie sparzyło. Robią to, proszę popatrzeć, w tych mundurach, prawda, nasi ludzie. Są piękni ludzie, naprawdę gratulacje. Gratulacje, że też tak dzieci wychowujecie swoje, że chcą tego. Nikt ich do tego nie zmusza, nie namawia, oni sami idą. Tak, i inne rzeczy robią. Proszę państwa, i właśnie tej młodzieży pomóc, po prostu taki film też kosztuje. Ale my też robimy to jak najtaniej, ale też, to ileś też jest pieniędzy i z tego będzie film i on jest robiony na Światowy Dzień Młodzieży. to będzie dar i będzie, myślę, że po angielsku chcą, wiem, że coś o hiszpańskim mówią, nie wiem co jeszcze. Mnie to cieszy, że to robią młodzi ludzie, proszę państwa. To jest niesamowite. To jest tak, no to jest piękne, no. O, proszę. To jest coś, pytają mi się, czy takie sceny, bo to są strasznie, jak ta, ona ginęła, to strasznie. Oni wszystko przestudiowali dokładnie, tak, i czy mają tak pokazać, bo to będzie przynajmniej od 16 lat, mówią. Czy pokażcie tak, żeby to trafiło do serca i powiedzieć prawdę. No. Także, proszę państwa, a mają następne plany, ja nie będę mówił jakie, ale mają. I pani dyrektor, bardzo dziękuję, że pani dyrektor tak pilnuje, żeby było wszystko zgodnie z prawem. Każdy najmniejszy grosik ma być to, ma być takie, jak pani przyciska.
Każda oni się umowa, też uczą, tak.
Oni się też uczą, żeby wszystko w przyszłości będą wiedzieli, że nie popełnią błędu jakiegoś takiego, żeby ktoś gdzieś na czymś zahaczył i sprawa by na tym ucierpiała, albo człowiek, bo to jest tak wszystko ważne, żeby... Tutaj też grają aktorzy prawdziwi. To jest pan Piotr Zajączkowski.
Sorokin.
Widzimy jeźdźca na
Sorokin
koniu.
To jest żołnierz.
Tak. Żołnierza.
Kozak, tak?
Tak.
Sorokin.
Tak? No, o tu jest aktor
pan Kowalski
z Tarnowa. W nazwisk, tak? I też gra na pełno tych... Oni są kaskaderzy. Konie. Trzeba na przykład konie ściągnąć, sprowadzić. Kaskaderów. No, przeróżnych ludzi.
I trzeba powiedzieć, że to właśnie studenci naszej szkoły,
tak,
prawda?
Tak,
mają taki pomysł, znaczy i artystyczny, ale z drugiej strony uczą się od nowa całej produkcji filmowej, tak? Bo to jest tak. Absolutnie nie mieli wzorców. Myślą, jak to zrobić, no troszkę im tutaj pomagamy, dyscyplinujemy, ale drugi film powstaje, myślę, że pięknie.
Tak. No pięknie.
I dzięki tylko
ja się cieszę, że są takie talenty.
Dzięki temu, że mamy środki, bo gdyby nie środki z tego 1%, no myślę, że byłoby tam trudno to podźwignąć, prawda? Mimo, że budżet bardzo skromny. I studenci oczywiście uczestniczą w produkcji filmowej też wolontariacko, czyli bez środków żadnych finansowych.
I to jest nasze, polskie, a równocześnie to przesłanie no i katolickie, i dla młodzieży, prawda, to są wzorce. Także, ale inne rzeczy też robimy. Robimy dużo dobrych rzeczy i chcielibyśmy jeszcze więcej. A to zależy od środków i, proszę państwa, dziękujemy tym, którzy idą i ludzi uczulają, żeby nie zmarnować ani 5 groszy, prawda, z tych podatków. Mamy taką szansę zrobić dobra, żeby nie zmarnować szans. Polskie prawo daje możliwość taką i my wykorzystujemy nie z kieszeni czyjś, że ktoś daje z siebie, nie. To jest może wysiłek, bo trzeba ten papier zobaczyć, ale jest tylu ludzi, pomocników, również na telefon. My się czegoś uczymy wspólnie zrobić, prawda? To jest też takie wspólnototwórcze też. My jesteśmy odpowiedzialni za Polskę, prawda?
I tu możemy, za Kościół. Przy tych dziełach każdy może swoją cegiełkę dołożyć. Mówiliśmy tak. O tym już w części telewizyjnej, ale to... Nie można się zrażać tym, że to jest 5 zł, 7 zł, 15 zł.
Ktoś powie, 70 groszy.
Tak, ktoś powie, że to jest, ja mam mały odpis, to nie jest warte. Jest warte, bo nas jest wielka, my jesteśmy wielką wspólnotą i razem stanowimy siłę.
Panie pośle, jak pracowałem w Niemczech, to różne sytuacje widziałem, i właścicielka ogromnych, no, między innymi domów handlowych w świecie. Patrzyłem, jak ona, opowiadali mi o niej, to ci, którzy tam pracowali, jak ona szanowała najmniejszy grosz. Albo ktoś inny przynosił sobie, na przykład dawał ubrania, czyli coś do czyszczenia gdzieś do jakiejś tej pralni chemicznej, to nie tylko szukał najtańszej, dobrej, najtańszej, a bardzo bogaty i do tego jeszcze brał paragon, żeby odciągnąć od podatków. Tam grosze tylko ciągną, ale po prostu dużo można zrobić. Te pieniądze, 1000 złotych, to jest ileś 1000 razy 100 groszy, prawda? Nie, tak, 1000 razy 100 groszy. To jest 100 000 groszy. I będzie 1000 złotych, ale trzeba tych 100 000 groszy i każdy ten grosz swój i będzie, i mamy udział. Kiedyś w wieczności też zobaczymy to, prawda? Ty dałeś to, czy tamto. Takie jak ten grosz wdowi tej niewiasty ewangelicznej. Po prostu nie zmarnować szansy, a my z tego zrobimy wielką rzecz. Z tego się też rozliczamy. To nie jest tak, że możemy sobie wziąć jakieś. To musi być tak dokładnie wyliczone, są tak dokładne kontrole, prawda, pani dyrektor?
Tak, oczywiście. Organizacje pożytku publicznego muszą zdawać bardzo dokładne sprawozdania z tego, na co wydały środki, ile ich dostały, na co wydały. To jest bardzo pilnowane. No a powiem, do tej pory szczególnie nasza fundacja, nasza przyszłość, czy fundacja Lux Veritatis, mówimy o naszej przyszłości, była bardzo dokładnie kontrolowana, no, z uwagi na to, że byliśmy pod szczególną ochroną i troską rządzących. No, myślę, że może dobrze, bo to też nas mobilizowało do tego, żebyśmy byli bardzo uważni, żebyśmy nie popełniali błędu, więc to doświadczenie nasze w tym względzie jest bardzo duże. Tak.
Przygotowując się do dzisiejszego programu, przeglądałem różne dokumenty z poprzedniej kadencji także i przypomniałem sobie list, który rozesłała do wszystkich liceów, była już na szczęście minister edukacji narodowej, pani Kluzik-Rostkowska, przestrzegająca przed współpracą z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej.
No,
ja życzę sobie, żeby każde liceum mogło współpracować z uczelnią z Torunia lub uczelniami na takim poziomie, bo tu jeszcze raz akurat ojciec dyrektor pokazuje nam konkretne kadry z filmu tworzonego przez studentów, absolwentów WSKS-im. I to jest rzecz bardzo ważna, bowiem tu akurat myślę o warsztatach medialnych, gdzie do małych miejscowości w całej Polsce przyjeżdża profesjonalna ekipa z nowoczesnym sprzętem telewizyjnym, radiowym. Przyjeżdża
kilkanaście osób.
To jest logistycznie duże przedsięwzięcie.
Tak.
I szkoła, która jest odwiedzana, nie płaci za to.
Nic.
To tak. Dzieci...
Nam zależy na tym, panie pośle, żeby otwierać umysły, żeby ludzie zobaczyli, co jest. Bo to jest tak proste i my nie wiemy, kiedy jesteśmy manipulowani. Nie wiemy, jak to się robi. Jak można z człowieka z ofiary zrobić kata, a z kata ofiarę przez media.
Z demonstracji, tak, która ma 50 osób, zrobić armię ludzi, tak. Kilkusettysięcznego marszu w obronie telewizji Trwam garstkę ekstremistów.
To było tak, jak ojciec święty Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski za pierwszym razem. Był taki Szczepański, szef radiokomitetu. Osobiście pilnował, gdzie kamerę, prawda, skierować, czy jak to skomentować i tak dalej. No i później ludzie mieli taki obraz. Chyba, że był ktoś tam, to by miał inny, prawda? Ale nie tylko media, również polityka. Co to jest polityka? Ludzie się brzydzą polityką. Nie, polityka. Polityka prawdziwa to jest realizacja przykazania miłości bliźniego. To jest służba. I o to chodzi, żeby tak ludzi kształtować. I o to nam chodzi tu, chociażby w naszej uczelni, czy w naszej posłudze radia, telewizji i tak dalej, ale bez ludzi wszystkich nie dalibyśmy rady. No bez ludzi nie dalibyśmy rady tylko radia utrzymać, prawda? Bo to nie ma zmiłuj się. Musi się zapłacić, koniec. To są różne sprawy. Tak? Na przykład mówiliśmy ja byłem po mszy świętej i to tak, tak, ale mówiliśmy przed przyjściem tutaj, mówiliśmy o tym, jak to na Zachodzie i ojciec Jan Król też mówił, jak Polonia, prawda? Jak mówiliśmy też, powiedzieliśmy jasno, że bez Polaków z Polski my byśmy nie utrzymali radia i telewizji, żeby nadawało w świat. A dlaczego? No bo nie ma tego, nie mamy tego, tej takiej odpowiedzialności generalnie. Jest, odpowiedzialnych jest gromada, jest jakaś część tylko, ale nie wszyscy. I trzeba by obudzić wszystkich. Jak wszyscy, to zrobimy więcej dobrego. Razem. Jakiekolwiek dobro, popieramy to dobro. Niech szewc nie zazdrości księdzu, że kanonikiem został. Tylko też niech się weźmie do czegoś i niech zrobi dobre buty, prawda? A ksiądz nie będzie dobrym księdzem i tak dalej. Nauczyciel nauczycielem, robotnik, budowlaniec budowlańcem. I razem zbudujemy Polskę, polski dom piękny. I o to nam chodzi, proszę Państwa. I dlatego jeszcze raz dziękuję za to bardzo, pani dyrektor, panie pośle i wszystkim, którzy to tworzą. Tych wielu ludzi, tu już mamy punkty. Gdzie? Czy mogę przeczytać? Gdzie już są punkty? Zgłosiliście Państwo, gdzie można? A jutro będziemy mówić dokładniej, będziemy podawać raz po raz. I Państwo też podajcie ludziom, gdzie można pytać o pomoc w wypełnianiu tego PIT-u. Prawda? Chodzi o ten 1%, żeby pozyskać z pieniędzy, które i tak wpłacone są do tych urzędów finansowych.
Trzeba o tym pamiętać, że to jest właśnie taka szczególna nasza możliwość, ponieważ tak. Ten 1% to i tak są środki, które już my, podatnicy, odprowadziliśmy do budżetu państwa, do Urzędu Skarbowego. Ale my możemy powiedzieć tak, że z tych pieniędzy, z tego naszego podatku prosimy, żeby 1% był przekazany na konkretny cel. Czyli tutaj już nie ma tego, że my wyjmujemy dodatkowe pieniądze, że wpłacamy gdzieś na konto. To już nas nie obciąża.
Pani dyrektor, tych podmiotów, które występują o ten 1%, jest ponad 8 tysięcy, prawda?
Tak, jest ponad 8 tysięcy.
8700 czy coś. A my jesteśmy jedni z tych 8700.
Dokładnie.
A nie, żebyście Państwo też nie mieli takiej wyobraźni, że jaki ogromny pieniądz, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Najwięcej ktoś zyskał 135 milionów nawet, pierwsze miejsce. Chyba tak coś, 135 czy ileś. Ktoś, jest taki podmiot w Polsce, i jeżeli robi dobro, to chwała Panu, prawda? Ale wśród tych i od Was zależy. Ja może powiem, gdzie, w których miejscowościach już można, ale proszę Państwa, każda wioska, każde miasto, jeszcze raz mówię, 1000 złotych to jest 100 000 groszy. Trzeba 100 000 ludzi, żeby po grosz to będzie 1000 złotych. A jak będzie po złotówce, to 1000 ludzi, prawda? I to wtedy będzie 1000 złotych. I z tych pieniędzy ileś tam, a milion też można zebrać, prawda? I będzie wtedy jeszcze więcej ludzi. A słuchaczy Radia Maryja jest bardzo dużo. I takich jeszcze, którzy na nic nie dają. My nie mówimy, ja nie mówię, żebyśmy nie dali, na przykład macie Państwo, robicie co roku na jakiś cel dobry i on jest dobry, na przykład jakieś leczenie kogoś czy coś i tak dalej. Tego nie mówię, że nie. Ale też zastanowić się, na co dajecie, bo są też takie organizacje pożytku publicznego, które pełnią zło w Polsce. Zło. Co, z czego... No ja na przykład patrzę na Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wszyscy Orkiestra Świątecznej Pomocy. A co oni robią? A kto robi Woodstock? Za jakie pieniądze? I co się na tym Woodstocku? Czy naprawdę człowiek zbudowany, czy nie jeden tam jest, popełnia zło? Trzeba popatrzeć, zastanowić się. I, proszę Państwa, gdzie, w których miastach? To tak, Boguszów Gorce, tam jest ktoś. Ja tylko mówię miejscowości. Brzesko, Ciechanów, w dwóch miejscach Frombork, Gdynia, Iława, Konstancin i Piaseczno, razem Krasnobród, Limanowa, Łódź, Mińsk Mazowiecki, Niepokalanów, Teresin, Nowy Sącz, Nysa, Oleśnica, Ostrołęka, Poznań, Radom, Ropczyce, Rzeszów, Sochaczew, Sokółka, Suwałki, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Bemowo, Wałbrzych, Biały Kamień, Warszawa jeszcze raz Warszawa, trzy razy Warszawa, Wieluń, Wolsztyn, Zielona Góra, Żagań, Żuromin, Poznań. Proszę Państwa, niedużo. Miast jest bardzo dużo i dzielnic i tak dalej, żeby to wszystko ogarnąć, wszystkie koła Radia Maryja, nie tylko, ludzie dobrej woli, wszyscy, takie potężne ruszenie pospolite i to będzie. A tym bardziej, że teraz do końca stycznia rozliczają się
Podatnicy, którzy płacą podatek zryczałtowany, to jest PIT-28.
PIT-28.
I chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku podatnicy ci, powiem w cudzysłowie, zmarnowali prawie 8 milionów złotych. To znaczy,
nie dali tego.
Nie przekazali tych pieniędzy na organizację pożytku publicznego. Znaczy, oczywiście
A jeszcze 9,5 miliona... Tak? Polaków? Nie, czy więcej?
Prawie 9,5 miliona Polaków w ogóle nie przekazuje tego 1%.
Nie przekazuje tego jeszcze. Tak. Tego 1%, proszę Państwa. To też trzeba... A tu właśnie tu będzie bardzo wielu emerytów i rencistów też.
Tak.
Bo no, nie przywiązują wagi, bo to jest takie małe pieniądze.
Myślę, że to nie jest nawet nieprzywiązywanie wagi, ojcze, tylko po prostu brak świadomości. Że mogą to uczynić. I jest
I może też trudność. A ja nie umiem te papiery, tak, dajcie spokój, ja już wolę dać te 5 zł, czy tego niż, prawda? Czy tą złotówkę niż...
Rozmawialiśmy o tym w części telewizyjnej, że nieraz to jest obawa, że wypełniałem tak PIT od wielu lat i mi przyjmowali, jeżeli... Wpiszę coś nowego, może napiszę źle, może nie przyjmą w okienku, może będę musiał jeszcze raz chodzić. No to jest taka obawa przed nieznanym. Ale od tego są dobrzy sąsiedzi, od tego jest rodzina. Zadbajmy, żeby wokół nas nie było osoby, która nie ma świadomości o tym, że może ten podatek przekazać. Bo ja tu podkreślam, tu cały czas mówimy o tym, że to, że jeżeli nie skorzystamy z możliwości przekazania 1%, to nie znaczy, że my ten procent dostaniemy z powrotem. A jeżeli skorzystamy i przekażemy ten 1%, to nie znaczy, że dopłacamy kilka złotych. To się absolutnie nie, ten podatek i tak jest
wzięty
i możemy
z tego wziętego
tak,
1% możemy to sobie skierować.
My decydujemy, na co chcemy
ten 1% dać. Z podatku, który i tak zapłacimy wszyscy.
Zresztą ten ubiegły rok był specyficzny, bowiem pamiętamy, że część osób, która chciała przekazać na Fundację Lux, na Fundację Nasza Przyszłość,
nie mogła tego zrobić.
Oni oszukiwali to ministerstwo, mówili, że to nieprawda, że Fundacja Nasza Przyszłość ma takie prawo, taką możliwość. To mówili, wprowadzali w błąd. W Ministerstwie Skarbu wtedy wprowadzali w błąd. Półtora miesiąca, przynajmniej od stycznia do połowy lutego minimum, tak. A później jeszcze w maju odsyłali, prawda?
Tak, to był trudny rok. Ja sama osobiście wtedy pamiętam, jeździłam i do Ministerstwa Finansów, do Ministerstwa Polityki Społecznej, do urzędów skarbowych i naprawdę to był trudny czas, ale myślę, że mamy to za sobą i nie możemy się zniechęcać.
To znaczy minister, uważam, że mam nadzieję, że wszystko w porządku, ale jego współpracownicy, tamci na dole, którzy byli od X lat, prawda, i to przecież, którzy byli, to byli żołnierze Platformy, bardzo często, ja nie powiedziałem, że wszyscy, bo tam są pewno i przyzwoici też, tylko niech się ludzie tak popatrzą na siebie i czy jestem przyzwoity, czy nie, czy uczciwy, w prawdzie żyję, czy może jestem żołnierzem kogoś złego.
Tak, apelujemy do wszystkich urzędników urzędów skarbowych, którzy przyjmują PIT-y. Prosimy Państwa bardzo, bądźcie życzliwi, bądźcie, bym powiedziała, pracujcie tak jak potrzeba i przyjmujcie PIT-y z KRS-em Fundacji Nasza Przyszłość również, prawidłowo.
Ale muszę powiedzieć też, że słuchacze mówili, że niejednokrotnie w tych urzędach pomagali wypełnić właściwie.
Wszystko zależy od człowieka, od jego uczciwości, podejścia do pracy i do tego, co robi. Także no, nie możemy się zniechęcać. Oczywiście to było trudno, ale w tym roku już wiemy, że osoby, które składały PIT-28 w urzędach skarbowych są przyjmowani. Nie ma żadnych problemów czy komplikacji, więc możemy to zrobić. I jeszcze raz apelujemy do tych z Państwa, którzy właśnie składają teraz PIT-28. Można to zrobić do końca stycznia, w tym roku nawet do 1 lutego, bo koniec stycznia przypada na dzień wolny od pracy, ale nie czekajmy na 1 lutego, tylko do końca stycznia. I bardzo Państwa prosimy, żebyście zapamiętali sobie taki numer KRS 50-91-141. Bardzo łatwo się to pamięta. 91-141.
50 na początku.
50 na początku.
I PIT numer?
I PIT numer 28. Bardzo Państwa o to prosimy.
Nie, 28.
Do końca stycznia 28 to jest podatek zryczałtowany. A potem będą kolejne PIT-y 36, 36L, 37, 38, 39 również.
Pani dyrektor, to wszystko z głowy mówi.
Zależy od czego to jest?
Zależy to od tego, skąd biorą się nasze dochody, prawda? Jeżeli mówimy, mamy działalność gospodarczą, tak? Taką prywatną działalność gospodarczą, wtedy mamy PIT 36 bądź PIT 36L w zależności od sposobu opodatkowania, czy progresywny, czy
ale
podatek liniowy.
Ale to można
liniowy.
Się zapytać nawet w tym urzędzie, czy telefonicznie.
Nie ma problemu. Te osoby, które otrzymują wynagrodzenia z pracy, czy to są umowy na czas określony, nieokreślony, umowa zlecenie, umowa o dzieło, a również emeryci i renciści, niezależnie od tego, czy mają emeryturę z KRUS-u, czy z ZUS-u, czy z innej instytucji, prawda, to oni składają PIT 37. Wtedy jest to PIT 37. Także i wtedy wszystkie pozostałe PIT-y są składane do końca kwietnia. I to jest bardzo ważne.
Do końca kwietnia, nie do maja.
Do końca kwietnia. Do końca kwietnia. I to jest ważne. I żeby móc przekazać 1% podatku, musimy spełnić tak naprawdę dwa warunki. Poza tym oczywiście wpisaniem tych 50-91-141. Musimy złożyć deklarację rozliczeniową w terminie, czyli nie opóźnić się nawet o jeden dzień. I musimy mieć oczywiście zapłacony podatek dochodowy. Tak? Bo te dwa warunki muszą być spełnione. I ja nawet w ubiegłym roku mówiłam, i w tym roku też podpowiem, bo oczywiście, jeżeli ktoś nie złoży deklaracji w terminie, to poza tym, że nie może odliczyć tego 1%, to również może otrzymać karę z ordynacji z ustawy karno-skarbowej, bo nie można się spóźnić. I ja nawet tak podpowiadałam moim znajomym, że jeżeli nawet już nie zdążysz, bo coś zapomniałeś, chociaż nie zostawię na ostatnią chwilę, to już złóż z błędem, bo potem zawsze możesz skorygować, ale złożyć deklarację trzeba. Czyli żeby móc odliczyć ten 1% podatku, musimy...
A później oni wezmą ewentualnie poprawienia, tak?
Albo wezmą, albo można złożyć samemu korektę deklaracji. Ale ważne, żeby złożyć w terminie, żeby był podatek opłacony, no i oczywiście wykorzystać tą szansę, tutaj mówimy do tych ponad prawie 9,5 miliona osób, które tego nie zrobiły, żeby w tym roku postarały się i ten 1% przekazały organizacji pożytku publicznego.
Bardzo dziękujemy i prosimy dalej.
Żeby tak w tym roku to też zrobić i tak jak mówiłam w programie telewizyjnym i tak też mówię swoim znajomym i wszystkich o to proszę, pamiętajcie, proszę was, złóżcie w tym roku też tą deklarację, ten PIT i ten 1% dla nas, ale jeszcze poproście jedną osobę, jedną, każda z nas, każda z osób, niech poprosi jeszcze jedną osobę, która w ubiegłym roku tego podatku nam nie przekazała. To już będzie duża
skala. Ja widzę, pani dyrektor, ileś osób z Radia Maryja jest takich, że szli do znajomych, później zanosili i tak dalej. Naprawdę wspaniali ludzie.
I tak
to dzięki temu to wszystko istnieje. Mamy taki udział w tym. Tak.
No jeden drugiemu musi mówić, bo nie inaczej,
ja
prawda?
Ja może ucieknę, zostawię państwa i będę słuchał i równocześnie coś robił w międzyczasie. Mogę
powiedzmy tak,
dziękuję bardzo, że jesteście.
2,5 miliona osób, które podpisały się w obronie telewizji Trwam, jeśli te osoby by również... Nie wszyscy, bo wiele osób ma też dobre dzieła różne.
Tak.
Ale patrzmy też na to, że z tego 2,5 miliona osób może nie wszyscy znali telewizję Trwam, może nie wszyscy byli przekonani, a mimo to wykonali bardzo ładny gest i dzisiaj też można o taki gest poprosić. Chociaż uszanować, jeżeli ktoś wspiera inne dobre dzieło. No dzisiaj rozmawialiśmy też na temat audycji, bardzo, bardzo poruszającej audycji w dzisiejszych.
No niesamowity,
o chorych na trąd i lekarzach, którzy pochylają się nad tymi ludźmi i tymi, którzy też wspierają.
Ja jestem bardzo zbudowany tymi świeckimi ludźmi. Lekarz tak pięknie. Prawda? Mamy. I też mówmy o takich dobrych lekarzach. To są jak światła. Prawda? Jakieś takie kolumny pokazujące takie świetlne, pokazujące drogę, jak Żydom idącym z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, prawda, też, prawda, takie słupy ogniste. Tak widzę, tak się dzisiaj cieszymy, jak chcę, że są tacy ludzie. Ale takich ludzi jest dużo. Jest dużo takich ludzi. My się... Jest dużo takich Polaków. Patrzę teraz właśnie na naszej stronie, pani premier. Jaki to porządny człowiek, prawda? Jak ona pięknie broni Polski. To, co zrobiła w Strasburgu, miała takich typów przed sobą, ten... Wajcie, spokój ten...
Przepaść intelektualna, moralna, mentalna. To...
Jak ja popatrzyłem na tego komisarza Schulz, czy jakiś, on z całym szacunkiem, ale na takim stanowisku nawet matury nie ma.
Tak.
To kto to widział? No nie ma matury. Boże, gdzie my żyjemy? No to mi się przypomina historia jeszcze niedawna. Tak. Tak, to w Polsce też tak było. To było... Nie matura, lecz chęć szczera zrobić ciebie oficera.
A tymczasem w czasie komunizmu. 1% podatku jest też przeznaczane na stypendia dla młodzieży zdolnej,
też.
Ale pochodzącej z rodzin, gdzie nie ma wystarczających
środków. I teraz
chcemy na to,
też pomóc. A dlaczego nie mają się uczyć? I tak samo akademik.
Tak,
ale mówię, ale znowu tak robimy, że jeżeli nie mieszkałem w akademiku, nie wiem, co państwo na to, bo w akademiku mieszka, to jest też pewne wychowanie. Oni się na siebie nawzajem wpływają. A jeżeli go stać na to, że mieszka na mieście i jeszcze więcej zapłaci niż za ten akademik, no to po co ci pomagać, prawda? Czy jeszcze na coś, na taką, że cię stać na taką, o nie. Pierwszy to ci biedniejsi, prawda?
To jest właśnie to spojrzenie...
Czytam w międzyczasie tutaj, przysłali mi w Polityce portal. No, partia Petru kartowana przez unijnych graczy, znak zapytania. Verhofstadt już w lipcu agitował na rzecz Nowoczesnej i zapewniał działaczy o sukcesie. Proszę, no popatrzmy, proszę państwa, jakie gdziekolwiek wpływ bada. Dobrze, że są różne te portale, tylko żeby prawdę wszędzie pisać i widzieć, co się dzieje. I czynić dobro. Czynić dobro. Razem. A to, co powiedzieliśmy, co robimy, to tylko niektóre rzeczy powiedzieliśmy, bo my to ogłaszamy w Radiu Maryja już wcześniej.
Tak, te stypendie dla studentów oczywiście to jest jedna z form pomocy. I tak jak powiedział ojciec dyrektor, bardzo uczelnia sprawdza i waży, na co wydać tą złotówkę, ten otrzymany od państwa pieniądz. Oczywiście wspieramy przede wszystkim tych studentów, którzy są zdolni, którzy poświęcają swój czas szczególnie na naukę, ale którzy rzeczywiście może by nie mogli studiować w wyższej uczelni, gdyby nie pomoc materialna, ponieważ no, często pochodzą z biednych rodzin i po prostu to wsparcie umożliwia im studiowanie na uczelni naszej. Także to jest ważne. I tak jak ojciec mówił, czasami jest tak, że pomaga szkoła, nie tylko jeżeli chodzi o stypendium, ale właśnie w opłacie akademika, tak żeby ci ludzie mogli mieć spokojną głowę i uczyć się.
No i właśnie w tym może mieć udział każdy ze słuchaczy, każda, nie tylko słuchaczy, ale każda z osób, która swój ten grosik wrzuci do takiej, no, można powiedzieć, wirtualnej skarbonki i wtedy za kilka lat nawet pewnie nie będziemy wiedzieli dokładnie, na kogo te pieniądze trafiły, ale taka świadomość będzie, że może ten dziennikarz, może ta osoba, która na przykład wystąpi w kolejnym filmie produkowanym w Toruniu, mogła ukończyć studia dlatego, że zebrała się grupa ludzi dobrej woli, którzy wsparli dobre dzieła. I przyszedł, myślę, że to jest, dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy mamy taki ostatni dzwonek, żeby odbudować polskie elity, tak bardzo zniszczone w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej, gdzie i Niemcy, i Sowieci ze szczególną zaciekłością niszczyli elitę polskiego narodu. Tu od księży poprzez naukowców do sportowców wiedzieli, że jeżeli zniszczą najmądrzejszych ludzi, najbardziej wykształconych, w Polsce, wtedy będą mogli w to miejsce wrzucić swoje elity. I niestety to, co obserwujemy w ostatnich latach w mediach, wśród tak zwanych autorytetów, to jest pokłosie tego, co działo się przez tyle lat w Polsce. I dzisiaj, jeżeli chcemy, żeby mówili do nas dobrze wykształceni, uczciwi dziennikarze, jeżeli chcemy, żeby dzieci były wychowywane w oparciu o najwyższe wzorce kultury, jeżeli zależy nam na tym, żeby Polską kierowali ludzie, dla których drogie są wartości Bóg, honor, ojczyzna, musimy myśleć i działać już dziś. Tak jak w Toruniu słyszymy, jeżeli ktoś myśli 10 lat do przodu, sadzi las. Jeżeli ktoś myśli dużo dalej, 100, to buduje szkołę i tu możemy do tego swoją cegiełkę dołożyć.
I to jest taka forma też, tutaj Państwo dołączy taką myśl, na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym były takie zbiórki organizowane na jakieś tam cele, prawda? Na przykład na odbudowę przemysłu. Wiem, że były takie spotkania, tam ktoś tam występował z koszykiem. Ci, co mieli, szczególnie gdzieś tam, prawda, ludzie z dworu szlacheckich, ziemianie, rzucali perły, jakieś tam złote monety. W PRL-u też były takie składki na chociażby odbudowę domu Szymanowskiego w Zakopanem. Były takie akcje robione nawet, bo gdzieś tam państwo nie dotarło, nie miało środków, a my poniekąd też czynimy taką formę, że coś po tym zostanie. To jest jakby, no ten taki nasz, taka, nie wiem, narodowa składka, prawda, na jakiś tam cel jest konkretny, nie jakiś tam. To jest jakby zapisanie się w historii, bo tak pan poseł mówi, czy pani dyrektor, ci ludzie gdzieś kiedyś się odezwą, prawda? Powiedzą, że ja wychowałem się właśnie w wyższej szkole, która utrzymywała się w jakimś sensie tam te akcje różne dzięki temu podatkowi i to tak...
Tak, no,
Polacy tak. Są rzeczywiście są narodem bardzo hojnym i takim, tylko muszą widzieć cel. Jak widzą cel, to ich to łączy.
To prawda, ale tak myślę, że najważniejsza inwestycja każdego chyba pokolenia to jest inwestycja w dzieci i w młodzież, bo potem te dzieci i ta młodzież, no po pierwsze będą opiekować się nami, po drugie im przekazujemy to, co jest najcenniejsze w naszym życiu, to znaczy naszą ojczyznę, prawda? I też to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym myśleli teraz, bo tak jak ojciec mówi, pan poseł również, no to się buduje lata, czyli musimy wiedzieć, skąd są nasze korzenie, musimy znać wartości, prawda, żeby te dzieci, ta młodzież no, to miała w sercach. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Tak jak ojciec powiedział, te zbiórki, czy jakieś takie ważne cele nas zawsze, te cele nas zawsze Polaków mobilizowały i łączyły. Tutaj jest o tyle nam łatwiej, bo wiadomo, że czasy są trudne i że no nie jesteśmy bogatym narodem i że jest czasami ciężko, ale tutaj cały czas to przypominamy, że przekazanie tego pieniążka w formie przekazania 1% podatku to już nie obciąża dodatkowo naszej kieszeni czy naszego budżetu domowego, bo my i tak ten podatek do państwa odprowadzamy.
Taka jest różnica.
Mamy właśnie Tylko właśnie to prawo albo ten przywilej i to prawo, że możemy wskazać konkretnie, na co chcemy ten 1% naszego podatku przeznaczyć. I to jest ważne, żebyśmy zrobili to z rozwagą.
Nie, no właśnie słuchacze odpowiedzą, bo mi się wydaje, że są dwa typy ludzi. Jeden typ jest taki, że potrzebuje, żeby przypominać, mówić, pukać, prosić, a jest też taki typ, że się denerwuje, że się im ciągle mówi, zrozumiałem, wiem, nie mówcie mi więcej, ja wiem, co mam robić. Wiemy, że też takie są postawy, prawda, wśród... No ale dobrze, że są takie żywe, bo najgorsza jest obojętność, taka, że czy mówią, czy nie mówią.
Znamy się nawzajem z sąsiadami, z rodziną, więc myślę, że do każdego z odpowiednią formą można dotrzeć. I tak jak mówił ojciec dyrektor, też nie zniechęcać do dzieł, które ktoś już wspiera, ale spójrzmy sobie i postaw może taki cel, tak jak pani dyrektor Lidia Kochanowicz z bardzo taką właściwą sobie precyzją przygotowała dane. 43% Polaków, którzy odprowadzają podatek, czyli 9,4 miliona osób, do tej pory nie skorzystało z furtki, jaką mają w postaci odprowadzenia 1% swojego podatku.
Więc... Czyli całe Węgry, wyobraźmy, tak, całe Węgry.
Ojciec Janusz to bardzo obrazowo podaje bratni naród węgierski. Czyli idźmy do tej grupy, w cudzysłowie węgierskiej w Polsce, prawie 9,5 miliona osób, namawiajmy ich, zaangażuj się, bo to jest też budowanie społeczeństwa obywatelskiego i oprócz tego, że zostanie poświęconych kilka złotych, może nawet to będzie złotówka na dany cel, ale wyrabiamy pewne poczucie u ludzi, którzy może do tej pory nie czuli się odpowiedzialni za sprawy wspólne, za rzeczy wspólne w Polsce. I mówimy może w drobnej sprawie, ale to jest twój głos na coś. Ty tym podpisem mówisz tak: chcę, żeby dzieci, młodzież w szkole uczyła się według takich wartości. Chcę, żeby w Polsce powstawały filmy, które kształtują charaktery, które przypominają najpiękniejsze karty naszej historii, nieraz trudne, ale to jest nasze dziedzictwo. W ten sposób też budujemy markę Polski, nie tylko u nas, bo to, co się dzieje dzisiaj w Europie, ten atak, jakby sprowokowany z wewnątrz, nie oszukujmy się, to grupy pewne z wewnątrz szukają obcej interwencji wobec demokratycznie wybranego rządu, ale ja pozwolę sobie na takie porównanie. Gdyby Polska od lat miała prowadzoną dobrą politykę historyczną, gdyby Polska potrafiła, rządy w Polsce potrafiły przedstawić najpiękniejsze karty naszej historii i zbudowały taką polską markę w Europie, to dużo trudniej byłoby osobom nieprzyjaznym nam atakować polski rząd. Bowiem trudno jest atakować państwo, które wielokrotnie, którego rycerze, żołnierze własnymi piersiami zasłaniali Europę przed najpierw nawałą islamu, później przed komunizmem. Państwo, które pierwsze przeciwstawiło się Hitlerowi, które zorganizowało jedyne w Europie polskie państwo podziemne, które nie kolaborowało z Niemcami w odróżnieniu od innych krajów, także Europy Zachodniej. Trudniej byłoby atakować kraj, który miał 10-milionowy, niespotykany w historii świata ruch robotniczy na rzecz wolności, solidarność. Trudniej byłoby atakować kraj, z którego wyszedł święty Jan Paweł II. I tymczasem my byliśmy wychowywani, próbowano wmawiać, że Polska jest odpowiedzialna za wszelkie niegodziwości, te, które miały miejsce w II wojnie światowej. Telewizja kierowana przez ludzi Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego zapłaciła za niemiecki paszkwil na żołnierzy Armii Krajowej. I czyli cały czas byliśmy wychowywani w takiej pedagogice wstydu, o czym mówił wczoraj prezes Jarosław Kaczyński w wyższej szkole w Toruniu. I czyli dla kogoś, kto patrzy przez pryzmat filmu Pokłosie, Ida, przez to wyciąganie albo produkowanie wręcz jakichś brzydkich rzeczy na temat Polski, ktoś patrzy z zagranicy, no to powie, no oczywiście, no ci Polacy znowu coś złego robią, więc musimy ich uczyć, tu im palcem pogrozi pan Scholz, my was nauczymy demokracji. A ja się bardzo boję, kiedy Niemiec z butą mówi o tym, że będzie Polaków uczył demokracji. I dlatego musimy budować, musimy tworzyć naszą politykę historyczną, musimy szczycić się naszymi przodkami, naszą piękną kulturą, naszą 1050-letnią tradycją chrześcijańską. Mówić o tym głośno i wtedy trudniej będzie osobom nieprzyjaznym, ośrodkom nieprzyjaznym, państwom może nieprzyjaznym wobec Polski atakować nas i próbować wprowadzać jakieś sankcje. Także mówię o tym dlatego, że w małej skali każdy z nas może do tego również przyłożyć swoją rękę.
No i to jest rzecz, która po nas pozostanie, to też jest bardzo ważne, bo nieraz chcemy tam gdzieś się zapisać, lubimy jakieś tabliczki, prawda, takie miejsca, gdzie będzie nazwisko, imię, a tu będzie właśnie tabliczka taka duchowa. Będzie człowiek, który będzie pięknie ukształtowany, popatrzmy, jak on dalej będzie działał. Będzie miał rodzinę, tak ufamy, że przecież rodzina przetrwa, będą mieć rodziny, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tak nawet patrzę na taki kalendarz właśnie filmów, a propos filmów, jakie filmy powstawały w jakich latach i tutaj mamy 2005 rok, chociażby takie tytuły jak właśnie, no, No ale już zaczynały się te filmy takie bardzo, bym powiedział, no, historyczne, patriotyczne. Chociażby Czas Honoru, bardzo popularny serial, właśnie rozpoczęty pod tutaj auspicjami świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kalendarium takie historyczne, prawda? To są wszystkie inicjatywy, które wtedy były bardzo mocno, no bo to dużo robi patronat, prawda, prezydenta, czy chociażby pieniądze, jakie idą z PISF-u, nie z PISF-u, tylko czyli Państwowy Instytut Sztuki Filmowej.
Ojcze, ja tu pozwolę sobie wtrącić jedno zdanie, bowiem na Komisji Skarbu zadawałem pytania byłemu prezesowi telewizji, panu Braunowi. Po pierwsze, dlaczego kupił do polskiej telewizji niemiecki paszkwil Nasze Matki, nasi Ojcowie. Przypomnę, że to jest film, który wyprodukowali Niemcy i szkalują żołnierzy Armii Krajowej, obciążają Armię Krajową odpowiedzialnością za mordowanie Żydów. Ceny kosztów prezes nie podał, zasłonił się tajemnicą handlową, natomiast wówczas dowiedzieliśmy się, że jeden odcinek tego paszkwilu niemieckiego kosztuje 10 milionów złotych. Natomiast jeden odcinek Czasu Honoru to był budżet tylko 600 tysięcy złotych. A kiedy słyszę, że Czas Honoru to jest tylko 600 tysięcy złotych na odcinek, to porównuję to sobie z garżą pewnego dziennikarza, który staje, dzisiaj bardzo krzyczy, że jego program ma zniknąć z telewizji, pana Lisa. Myślę, że nie trzeba wielu odcinków pana Lisa, żeby wyprodukować jeden odcinek Czasu Honoru. Co jest bardziej wartościowe? Myślę, że słuchacze nie będą mieli problemu z oceną.
No i dwa, że to się ogląda. Bo co jest ważne, żeby był produkt i jeszcze miał wzięcie. Okazuje się, że oglądalność była niesamowita tego serialu, bo już miał być kończony, w końcu zrobiono kilka serii, prawda? I jeszcze się myśli, żeby wznowić to na lata powojenne.
Ja tak myślę, jak nasi studenci byliby wdzięczni, gdyby otrzymali taki budżet na jeden odcinek Czasu Honoru, mogli wyprodukować swoje filmy.
Od razu zastrzegamy, nie zabieramy z Czasu Honoru.
Ja oczywiście, że nie, tak sobie myślę.
To byśmy Krzyżaków mogli nakręcić.
Natomiast mamy sytuację taką, że piękne historie rotmistrza Pileckiego, tragiczna, ale jakże piękne świadectwo. Łukasz Ciepliński, komendant ostatniego zrzeszenia WiN-u, Inka, cała paleta żołnierzy wyklętych.
Upaszka, nawet ogień, major ogień.
To są gotowe scenariusze na piękne produkcje. Dlaczego to nie było kręcone? Dlaczego nie powstały 20... Prezydent Bronisław Komorowski w co drugim zdaniu wymawiał słowo wolność. Autostrada wolności, rondo wolności, wszystko było wolnością. I przez 26 lat tej tak zwanej wolności nie powstał praktycznie żaden pełnometrażowy film o żołnierzach wyklętych. Nie mamy produkcji takiej, jaką byli Krzyżacy chociażby. Tylko z tych czasów, które były najbardziej okryte zapomnieniem.
Daleko. Panie pośle, bo jak wnukowie tych oprawców, mający teraz władzę, mający kiedyś władzę, mieliby do tego dopuścić? To jest walka trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB. Jak ktoś kiedyś określił.
Taka ale myślę, że trzecie pokolenie AK wygrało i teraz nic nie jest dane raz na zawsze, więc naszym obowiązkiem jest zostawić po sobie coś więcej niż wspaniały Czas Honoru.
Czy chociażby nawet upamiętnić te miejsca. Teraz pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, prawda? Już 200 osób jest wyciągniętych, ale pomyślmy, jakie to była perfidia. Jaruzelski, pochowany z honorami, ma kamerę przy swoim tam miejscu, gdzie są te prochy. To już niech spoczywa. Ale o co chodzi? Wybrał to miejsce, to był jego plan, żeby chować na miejscu tych zbiorowych mogił zabitych, prawda, o świcie, chować tych no, generałów ubeckich, też sędziów i tak dalej. Żeby już na wieki wieków nie można było się tam dostać. Teraz trzeba się procesować, prosić i tak dalej, żeby móc ofiary tego właśnie komunizmu godnie pochować, odkryć ich.
To była taka podwójna zbrodnia, bo najpierw zamordowano żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, zamordowali komuniści w sposób fizyczny. Później drugi raz próbowali zabić pamięć o nich. I to na szczęście się nie udało. A dowodem na to, że ten niecny plan się nie powiódł, jest to, że dzisiaj wzorami dla młodego pokolenia, dla młodych ludzi są właśnie żołnierze wyklęci, bo młodzi ludzie utożsamiają się z Inką, z rotmistrzem Pileckim, z Żelaznym, z Uskokiem, z młodymi powstańcami warszawskimi. To są dla nich naturalni bohaterowie i tych bohaterów nie promował im ten główny obieg informacji, kultury.
Tak, tak.
Młodzi sami do tego
dochodzili. Coś pięknego się stało, panie pośle, bo założył pan, ja teraz patrzyłem kiedyś, mówię, kiedy to minie? Takie były jakieś dziwne napisy, języki, jakieś takie były po angielsku, coś. A teraz od kilku lat patrzę, na przykład coraz więcej widzę na ulicach, w Toruniu także koszulki z literką P, z tą kotwicą, Polska prawda, walcząca. Polska walcząca. Takie dresy z orłami, nikt się tego dawniej, ja pamiętam, że to byłoby nie powiem, że to był obciechowy, albo te, bo to się tworzy, ale było coś takiego, nie, że nawet, a teraz każdy szuka te emblematy, te koszulki, te specjalne jakieś, takie wielkie, jakaś bitwa pokazana, gdzieś tu jakiś żołnierz.
Husaria,
niesamowite. To jest właśnie, ale nikt nie zmuszał tych młodych ludzi, a jednak odkryli to piękno gdzieś na powrót. Ja myślę, że ci, którzy jeszcze pamiętają wojnę, są wzruszeni, prawda? Ci partyzanci żyją jeszcze, byli członkowie AK, czy walczący, czy jeszcze, albo ci, którzy byli dziećmi wtedy, a ten czas wspominają, że ktoś jeszcze powrócił do tych tonów patriotycznych. Ja myślę, że w tym kierunku trzeba będzie, ale mówię, kto wie, no właśnie, może nikt nie zmuszał tych młodych ludzi, ale właśnie tego typu kino, prasa, gazety gdzieś dotarły jednak i to jest to.
To świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński zainicjował Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. 1 marca to jest data upamiętniająca zamordowanie przez komunistów ostatniego komendanta WiN-u, pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Ja dodam, że pod moim rodzinnym Sochaczewem pułkownik Łukasz Ciepliński wcześniej, wtedy w niższym stopniu, w 1939 roku walczył w bitwie nad Bzurą i pod Witkowicami w powiecie sochaczewskim zniszczył 6 niemieckich czołgów. To piękna, piękna żołnierska karta, ale jednocześnie też głęboko osadzony w wierze katolickiej. Jego historia, jego życia to jest piękne świadectwo chrześcijaństwa do ostatnich dni, gdzie i wybaczał oprawcom i prosił o wychowanie w wierze swojego synka. Także na takich postaciach powinniśmy uczyć kolejne pokolenia i projekty, które przygotowuje pani dyrektor Lidia Kochanowicz wraz z innymi osobami z fundacji, właśnie w tym kierunku idą. I tego, no cóż dodać, pani dyrektor, tu myślę, że tylko schylić czoła, pogratulować i powiedzieć, że jak najwięcej takich inicjatyw, a Fundacji Nasza Przyszłość trzeba życzyć jak najwięcej takich projektów, bo ludzi chyba nie brakuje do realizacji tego.
Ludzi, a może, no właśnie.
Ludzi nie brakuje, ale ja myślę, że właśnie znowu ja pomyślałam sobie, że chylić czoła tym wszystkim osobom, które to rozumieją w Polsce i które tą fundację wspierają.
I może właśnie kiedyś po kilku latach uda nam się na przykład stworzyć takie studio filmowe, większe, że będziemy tego typu właśnie historii opisywać, filmować, dokumentować, bo to z takich właśnie rzeczy się potem wielkie rzeczy dzieją, z takich drobnych inicjatyw łączonych razem.
Na razie.
Co państwo na to? Zapytamy naszych słuchaczy, niech już zaczną mówić do nas i pytać się i co? Utwierdzać nas wszystkich w dobrym kierunku, że idziemy, panie pośle. Bo
teatr już jest.
Teatr już jest właśnie. Czyli przed nami studio filmowe.
Później opera.
Historyczna opera, tak. Dobrze, niech teraz więc już nasi słuchacze przemówią. Wcześniej może jeszcze upominek muzyczny. Tadek śpiewa Żołnierze Wyklęci. To jest też taki nowoczesny sposób mówienia o historii. Numery telefonów dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, dla zagranicy 56 655 23 33, 56 655 23 66, kierunkowy 48 z USA i Kanady 011.
Ile tych bezimiennych w lasach pogrzebanych, ile tych rozstrzelanych nawet bez sprawdzenia danych. Ile łez musiała wylać niejedna matka bierna. Gaśnie ogień na Podcharu, ginie Polska niepodległa. Agenci, kolaboranci, tak tu jest już od stuleci. Ja nie dam się zbałamucić, tak wychowam swoje dzieci. Ku waszej pamięci żołnierze wyklęci. Komuniści mordowali, teraz chodzą uśmiechnięci. Dla nich wrogiem był śmiertelnym, kto o wolną Polskę walczy. Za zdradę się nachapali, że na zawsze im wystarczy. Wy walczyliście do końca, a wróciliście na tarczy. Ja nie wstydzę się polskości nigdy i za żadne skarby. Kładli z dumą swoje życie na ten szaniec jak kamienie. Polegli w nierównej walce, lecz mieli czyste sumienie. To jest przeciw tą, co plują na ofiarę waszej śmierci. Na walkę o wolną Polskę chcą wymazać was z pamięci. Wy miejsca katyńskich grobów porosły już trawą. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech kajdany wam zapętną, Polacy na nogi staną. Kiedy sługu ze Stalina urządzały wam rzeź krwawą. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech młodzi o tym usłyszą i nie godzą się z przegraną. I wartości to ojczyzna i bezcenny honor. Krok się zbliża Polski, lecz te serca dalej płoną. Znaczyli ostatnie piętno na gołym betonie skronią. Niezłomność i wiara były ich ostatnią bronią. Chcieli walczyć do końca, nawet jeśli się nie uda. Polski już nie było, tylko jej podruba. Nie chcieli stać bezczynnie lub brać udział w tym gwałcie. Tym jak nas sprzedano na wyprzedaży w Jałcie. Żyje jeszcze garstka tych, co dotrwali do odwieży. Mimo tortur i więzienia, to po latach z niego wyszli. Ja chcę ich upamiętnić, nie chcę z tego mieć korzyści. Lecz nie każdy do mnie słyszy o niezłomnych dziś pomyśli. Gdy polscy oficerowie patrzyli na was z niebios. Wy chcieliście honor Polski objąć ostatnią opieką. Wy byliście niepodlegli nawet pod ostatnią strzechą. Mimo stalinowskich kłamstw nie zapomnę was na pewno. W miejscach katyńskich grobów porosły już trawą. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech kajdany wam zapętną, Polacy na nogi staną. Kiedy sługu ze Stalina urządzały wam rzeź krwawą. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech młodzi o tym usłyszą i nie godzą się z przegraną.
Mamy telefon, odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, Agnieszka z Warszawy.
Szczęść Boże, witamy Panią Agnieszkę.
Ja chciałam przede wszystkim Pani Dyrektor pogratulować tego zaangażowania i tego wyjaśniania upartego ludziom, ale chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz. To jest może trochę za wcześnie, bo jeszcze ludzie nie dostali tych swoich PIT-ów, 11, które są potrzebne do wypełnienia PIT-a 36, 37, ale bardzo ważne jest to, żeby program, który będzie miała fundacja na swojej stronie internetowej, był możliwie łatwy w obsłudze, bo ja w zeszłym roku oglądałam różne programy, które wystawiają te organizacje pożytku publicznego. Jedne są łatwiejsze, a drugie są bardzo trudne. Więc ja myślę, że to też szalenie pomaga po prostu i osobom, które same chcą złożyć PIT-a z tym numerem organizacji pożytku publicznego, o którym mówimy, i tak samo mogą pomóc innym wypełnić tego PIT-a, bo jak się to raz przejedzie po tym programie, to już później łatwo to wszystko wypełnić i zrobić na komputerze, więc na pewno to jest uwaga, o której pani świetnie wie, ale tak jak mówię, zachęcam, żeby ten program, który się kupi, był prosty w obsłudze, bo to jest strasznie ważne. A druga sprawa to jest taka, że odnośnie urzędów skarbowych i żołnierzy wyklętych, bo to się wszystko wiąże w tej sprawie, o której chcę powiedzieć. Mianowicie ja znam nieduże stowarzyszenie, które właśnie zajmuje się propagowaniem pamięci żołnierzy wyklętych. Dwie dziewczyny napisały książeczkę o żołnierzach wyklętych dla dzieci. Nazywała się ta książeczka Żołnierze Lasu. I ta książeczka była wydana absolutnie siłami społecznymi. Właśnie młodzi ludzie zrzucili się na to, żeby ją wydrukować. Jakieś tam pieniądze dostali, bardzo niewielkie, z jakiejś dotacji, ale to było dosłownie parę groszy. I proszę sobie wyobrazić, że Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę skarbową tego stowarzyszenia, które miało obrót roczny tam jakieś 12 tysięcy, i przez 9 miesięcy maltretowali tych ludzi, kontrolując ten obrót, który tam był, doszli do wniosku w finale, że 60 zł było źle zaksięgowanych. Nie w roku tam 13, tylko w 14. No i to jest właśnie obraz funkcjonowania Urzędu Skarbowego, który właśnie tyle pieniędzy wydał na tą kontrolę. Więc taką mamy rzeczywistość i no, nie możemy mieć złudzeń, że to jest bardzo poważna, rozbudowana struktura, w której różni ludzie pracują. Więc ja myślę, że też tutaj takie rzeczy warto nagłaśniać i pokazywać, że nie możemy się poddawać no, w takiej formie represji, no bo to jest najbardziej chyba bolesna represja właśnie taka finansowa. Także bardzo serdecznie dziękuję. No i jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, mianowicie tak rozmawialiśmy niedawno pomiędzy znajomymi, że Radio Maryja i Telewizja Trwam to jest naprawdę ósmy cud świata. To jest coś, co nas integruje jako Polaków, jako ludzi. I myślę, że ten sukces polityczny ostatniego czasu to jest 90% praca tego radia. Dlatego tak z nim walczą, dlatego tak próbowali zablokować i jeszcze pewnie duża walka przed nami, więc też do wszystkich słuchaczy apeluję od siebie. Róbmy co się da, żeby to radio wspierać, żebyśmy je mieli, bo to jest naprawdę absolutnie cud. Dziękuję
tak,
bardzo,
szczęść Boże. Pani Agnieszko, dziękujemy bardzo, szczęść Boże. Pani dyrektor.
Dziękujemy bardzo. Ma pani rację, oczywiście to jest bardzo ważne, żeby te takie aktywne druki, które można pobrać ze strony internetowej, były proste w obsłudze. I w tym roku również na stronie Fundacji Nasza Przyszłość, Fundacji Lux Veritatis, Radia Maryja, Telewizji Trwam są takie programy. One są darmowe oczywiście do rozliczeń podatkowych. I w tym roku jest program taki sam, jak był w ubiegłym roku, bo wiemy o tym, że bardzo wiele osób skorzystało z tych aktywnych druków, aktywnych programów. W związku z tym nie robiliśmy żadnej zmiany, także jeżeli ktoś w ubiegłym roku z tego skorzystał, to w tym roku będzie miał tą łatwość, że tam się już nic nie zmieniło. Także dziękuję bardzo za uwagę, ale rzeczywiście o tym pamiętamy.
Ja pozwolę się odnieść do wypowiedzi, do tej części wypowiedzi pani Agnieszki dotyczącej nękania przez Urząd Skarbowy jakiegoś małego stowarzyszenia. Nowy minister finansów, pan Paweł Szałamacha, zapowiadał, że pod jego kierownictwem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości instytucje skarbowe będą raczej kierowane na przyjrzenie się finansom dużych korporacji, dużych koncernów zagranicznego, no tych, które odpowiadają za, no, można powiedzieć, nawet za wyprowadzanie części pieniędzy z Polski. Natomiast ulgę mają odczuć mniejsi płatnicy, także tacy jak stowarzyszenie, bowiem no, to jest porażające to, co pani mówi. Stowarzyszenie, które rocznie ma 12 tysięcy złotych obrotu, można się domyśleć, że wkład pracy, kosztów pracy bezinteresownej wkładanej przez wolontariuszy w tym stowarzyszeniu jest kilkakrotnie większy niż dotacja, którą uzyskuje. No i jacyś urzędnicy skarbowi rzucili się z pasją, żeby wytropić 60 zł. Być może nawet jeżeli taka sytuacja byłaby, to nie można wymagać też od ludzi, którzy robią jakby po godzinach w swoim wolnym czasie rzeczy dobre. Mogło dojść nawet tam do pomyłki, tylko jaka to jest skala szkody dla polskiego państwa, a jaka jest szkoda w przypadku wyprowadzania około 50 miliardów złotych z Polski rokrocznie w postaci różnych przekrętów czy machinacji na VAT-ie, czy wyprowadzaniu kilkudziesięciu miliardów złotych z Polski między innymi przez mechanizm cen transferowych, czyli transakcji pomiędzy spółkami, których są spółki matki za granicą, w Polsce spółki córki, spółki zależne i jakby sprzedawanie usług do Polski za drastycznie zawyżone ceny powyżej cen rynkowych, co sprawia, że te spółki w Polsce, na przykład hipermarkety, nie mogą wykazać zysku, bowiem muszą te zyski odprowadzić do spółek matek za granicę. Tym powinny zajmować się urzędy skarbowe i rząd Prawa i Sprawiedliwości w tym kierunku będzie chciał ustawiać pracę polskiego fiskusa. Nie może praca urzędów skarbowych polegać na tym, że urzędnicy nękają drobnych polskich przedsiębiorców lub, jak w podanym przez panią przypadku, pasjonatów, patriotów, którzy robią poza swoim, podkreślam to, poza swoimi zawodowymi obowiązkami coś dobrego dla Polski w wolnym czasie.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Radio Maryja.
Królu nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Szczególnie na tej pięknej polskiej ziemi. Witamy. Pozdrawiam wszystkich w studio, wszystkich Polaków w kraju oraz cudowną Polonię, którą mamy rozsianą po całym świecie. Chciałem powiedzieć pewien temat, ale jeszcze mnie Państwo sprowokowali, jeśli chodzi o film, o tą superprodukcję. Jak ja to widzę, chciałbym to powiedzieć.
A kto mówi? Kto mówi jeszcze i skąd?
Ja, Dariusz Kieniężyna Koźla, znowu zresztą. Chodzi mi o tę superprodukcję, jeśli chodzi, żeby o Witoldzie Pileckim, żeby powiązać to, bo ich losy się powiązały w Oświęcimiu ze świętym Maksymilianem Maria Kolbe oraz pewnym bokserem z Auschwitz. Książka została napisana, Tadeuszu Pietrzyzowskim. To był bokser z Legii Warszawa. Dostał się jako jeden z pierwszych do Oświęcimia z numerem chyba 76 i tam budował ten obóz dla przyszłych więźniów. No i powiązać to również z kolaborantami typu Cyrankiewicz oraz maturzysta Bartoszewski, który, jak to wiadomo, żaden Żyd nie mógł się wydostać do Oświęcimia inaczej niż przez Komin. A Bartoszewski ponoć, to jest relacja byłego więźnia ze Stanów, wydostał się pociągiem pierwszej klasy z 20 innymi Żydami, a potem rozstrzelano kilkunastu okopców, o tym mało kto wie. A to poza namrogiem, bo ważniejszy temat mam dzisiaj do powiedzenia. Chodzi mi o po zamachu smoleńskim, a wiem co mówię, dokonano jeszcze jednego zamachu w tym kraju, a można powiedzieć wielu zamachów. Chodzi mi o zamach na krzyż, na ten symbol. Symbol zbawienia, symbol cierpienia, no i miłości. Dokonano to na przykład w Przemyślu, wcinając jeden z krzyży na jakiejś tam górze, nie wiem gdzie to dokładnie jest, ale mi chodzi najbardziej o inną sytuację. Jak mówiłem ministrowi sportu, lubię chodzić po Tatrach i pół roku po zamachu smoleńskim wybrałem się na Rysy. Jakie było moje zdziwienie, że nie dostałem tam krzyża, który tam był, a wiem to z kalendarza naszego dziennika, bo go widziałem, mam do dziś to zdjęcie. I tak wtedy sobie pomyślałem, tak nie może być. Ta radość zdobycia Rysów po prostu zniknęła. I powiedziałem sobie wtedy, że ten krzyż musi tam wrócić. I tu apeluję do wszystkich Polaków, może przez fundację właśnie Nasza Przyszłość. Tak sobie pomyślałem dzisiaj, teraz sobie myślę, że to nie może być już taki mały krzyż, jak był wtedy, taki metrowy, tylko wielki. Wielki, większy niż ten na Giewoncie, który został postawiony pod zaborami w 1901 roku przez górali. Powinien być, nie wiem, na Rysach jest mało miejsca, na szczycie samym, no ale obok, na grani zachodniej na przykład, jest dużo miejsca, tylko tu trzeba się porozumieć ze Słowakami. Niech by było na przecięciu ramion tego krzyża po jednej stronie godło Słowacji, po drugiej piękne, duże godło polskie, ale te takie jest drugie Rzeczpospolitej. Z tym orłem, z zamkniętą koroną, uwieńczoną krzyżem na amarantowym tle. Kto to jeszcze pamięta, jak pisała była harcerka Szarych Szeregów, więźniarka zamku w Lublinie, a potem więźniarka obozu Ravensbrück, gdzie przeprowadzano eksperymenty na więźniach, na więźniarkach z całej Europy. Potem była lekarką.
Tak, a panie Dariuszu, bo troszeczkę idziemy w piękną historię patriotyzm, a jednak się skupiamy na temacie.
Dochodzę do
właśnie, to proszę lądować krzyża, tak. Powoli, tak?
No i chodzi mi o to, to była Wanda Półtaska, napisała książkę Sądu. Tak jest. Chodzi o to, chodzi też o polskie godło, ale wróćmy do tego krzyża. I tak sobie pomyślałem, że można by było tą sprawę ruszyć. Ja jestem malutki, bankrut trzeciej też, tak powiem, ale jeśli by wyszła taka akcja, a myślę, że medialnie to mogą wesprzeć, nie wiem, nasz dziennik, w sieci, Gazeta Polska, może pomóc Polonia.
Oczywiście, no. Pamiętaj, że chwalebne to są pomysły. Myślę, wydaje, że jak będą środki, to będą też rozwiązania w ten sposób. Dobrze, to wtedy się może porozumiemy jakoś i będziemy zbierać pomysły, jak zrealizować to z jakichś środków, które zbierzemy. Mamy telefon kolejny. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
dyskusji.
Proszę bardzo, jest pan na antenie. Kto i skąd?
Ze Śląska Krzysztof. Radio włączam.
Panie Krzysztofie, oczywiście, wyłączyć radio na chwilę, potem pan musi włączyć z powrotem, jak się rozłączymy. Tak to nie rozbywa właśnie. 25 lat powtarzamy, żeby wyłączyć, kiedy się łączymy. Słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Dziękuję za połączenie. Ja bym chciał, bo dyskutuje się wiele rzeczy się mówi, różne tematy, a słowo ucieka weter. I kto je chwyta, czasami nie wiadomo. Miałem taki przykład i to mnie zainteresowało, bo książka wydana przez profesorów na w tematach roku 1920-27-30 i tam był poruszony temat ujścia rzek. I później się pojawiły jakieś dziwne takie zabawy w Szczecinie, w Gdańsku. Kto, co i jaki temat podjął na temat ujścia rzek? I dlaczego to się tak stało? To jest temat taki ciekawy, gdy człowiek mówi coś. Ja raczej mówię w nawiasie, nie mówię rzeczy poważnych. Ja sobie mogę zażartować, że na przykład prezes Donald...
Panie Krzysztofie, ale widzę, że tak zaczynamy robić takie no polską szkołę weselną, czyli każdy mówi co chce, każdy mówi co się mu przypomni. Trzymamy się tematu, bo mówię, troszeczkęśmy poszli, to tylko ta polityka historyczna był jeden z elementów, jeden z pewnych przejawów, które możemy tworzyć, możemy poprawiać. Natomiast tematem dzisiaj jest pani dyrektor Fundacji Lux Veritatis, jest pan poseł Maciej Małecki i rozmawiamy o właśnie 1% ze swoich podatków. Przekaż na polską młodzież, wykorzystaj szansę i sam decyduj, więc głowimy się, myślimy, jak trafić do innego człowieka, do drugiego. I to jest nasz temat. Tu czekamy na pomysły. Pomysłem jest, żeby na przykład znaleźć kogoś następnego, jak rok temu ktoś kogoś poznał, więc teraz ma następnego kogoś znaleźć. Na przykład pani dyrektor mówiła o SMS-ie, prawda, rozesłanym jednym, drugim, trzecim, czwartym. Może być dobra rozmowa w sklepie. Nie wiem, czy kolejki są, już nie ma kolejek, ale przy okazji gdzieś. No a czasami
w pociągu, w przychodni
są jeszcze tak te kolejki, więc o tym rozmawiamy, na tym się skupiamy, bo tak to będziemy, tak jak na imieninach i też takich kiepskich, prawda, że każdy mówi co chce. Jest telefon, tak? Słuchamy, Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Się Agnieszka Szewczyk ze Świnoujścia.
Witamy Pani Agnieszko.
Chciałam przepięknie pozdrowić Panią Dyrektor. Jestem księgowym, więc wiem, jaki trud Pani Dyrektor wypełnia, tworząc te wszystkie piękne dzieła i dopilnowując tych wszystkich dzieł. Chciałam, tak jak w tamtym roku, zgłosić moje biuro rachunkowe do pomocy wszystkim tym fantastycznym ludziom, którzy mnie odwiedzili. Zapraszam do przytoru, Świnoujście Przytór, ulica Słoneczna 19. Ja oczywiście jestem do kontaktu, jeśli coś potrzeba.
Zapiszemy, tak już ja sobie zapiszę, Świnoujście Przytór.
Przytór,
ulica
Słoneczna 19.
Słoneczna 19. I tam pani Agnieszka służy.
Szewczyk.
Tak, pani Agnieszka Szewczyk służy pomocą w wypełnianiu tych dokumentów.
Tak.
Tak jest. O jakich godzinach mniej więcej, bo tak, żeby.
W soboty i niedzielę cały dzień, oczywiście w niedzielę po kościółku. Na 12 tutaj wszyscy wiedzą, że chodzimy.
Dobrze, czyli sobota, niedziela po 13, w niedzielę po 13.
Po 14. Od poniedziałku do piątku po 16.
Po 16.
Jestem zastępcą głównego księgowego oprócz tego w Wolińskim Parku Narodowym, więc trzeba spełniać służbę. Bardzo Państwa serdecznie pozdrawiam. Zrobiliśmy dużo, kawał dobrej roboty w tamtym roku i tak jak Państwo mówią, nie ma znaczenia, czy to jest 50 groszy, czy to jest złotóweczka. Tych deklaracji naprawdę było sporo, odzew był fantastyczny. My mamy tutaj trudne tereny, takie bardzo krnąbrne. względem Kościoła i wiary, ale się nie poddajemy. Ja jestem rodowitą Mazurką i uczę. Ile mogę, tyle uczę. I do przodu.
Pięknie. Także dziękujemy bardzo pani Agnieszko, pozdrawiamy panią serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie również od nas. Dobranoc.
Dobranoc.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Właśnie tacy ludzie budują z nami te piękne dzieła. Wszyscy, którzy się do pani zgłoszą, mogą być pewni, że ponieważ jest pani profesjonalistką i robi to pani na co dzień, że ich pity będą wypełnione prawidłowo i nie będzie żadnych problemów. Także bardzo pani serdecznie dziękujemy i wszystkich, którzy są w okolicy, prosimy o to, żeby właśnie zgłaszali się do pani. Oczywiście mówimy o tych osobach, które nie mogą sobie same poradzić z wypełnieniem PIT-u, bo pamiętajmy jeszcze, że takimi osobami są właśnie przede wszystkim emeryci i renciści, którzy na co dzień tego nie robią, to znaczy co roku tego nie robią, ponieważ za nich rozlicza się ZUS lub KRUS. I tutaj te osoby mają tą trudność, bo oczywiście wszystkie inne osoby, które pracują zawodowo i otrzymują wynagrodzenia, taką deklarację podatkową muszą wypełnić. Oczywiście też jest dobrze, że jeżeli ktoś im pomoże, ale myślę, że im jest już łatwiej. Ale bardzo dziękujemy pani za tą pomoc.
Jesteśmy w trakcie opłatków Rodziny Radia Maryja, spotkań opłatkowych. To jest też dobra okazja, żeby takie pomysły i takie oferty, jaką przedstawiła pani Agnieszka ze Świnoujścia, omawiać w gronie osób, które spotkają się z Rodziny Radia Maryja. Ja w moim okręgu wyborczym w najbliższą niedzielę 31 stycznia spotykam się jak co roku w bardzo gościnnym Płocku. Już pozdrawiam wszystkich przyjaciół, z którymi będę miał okazję dzielić się opłatkiem i składać życzenia na ten nowy rok, ale apeluję do wszystkich osób, które w różnych częściach Polski, w różnych częściach świata, bo przecież na całym świecie trwają spotkania opłatkowe Rodziny Radia Maryja, żeby oprócz tego, że wzajemnie się zachęcimy do tej akcji 1%, żeby też podejmować konkretne postanowienia, konkretne propozycje, no i też dzielić się naszymi talentami, tak jak pani Agnieszka, która sama własną wiedzą służy i pomaga rozliczać 1%. To cały czas wykorzystujemy w ten sposób efekt skali i naszej wspólnoty.
No i gratulacje dla pani Agnieszki. To jest właśnie to, o co tam chodziło. Konkret, właśnie kobieta z Mazur. Tam jest, jak jest, wiadomo, Świnoujście, to tam Polska niedawno przyszła, ale nie chodzi o to.
Była. Tylko zabrali na pewien czas.
No tak. Ale mówię w tym sensie, że nieraz jest tak, że te tereny odzyskane po jakimś czasie, trzeba też mieć cierpliwość do nich. Natomiast tu jest odpowiedź, że są trudności, ale trzeba je pokonywać i pani ma tego świadomość i działa. Więc gratulujemy pani Agnieszko, dziękuję. Pani adres zapisany jest tutaj na naszej liście. I mamy kolejny telefon, tak? Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z południa Polski dzwonię.
Pani Justyna z południa Polski, słuchamy panu.
Tak, odnośnie tych PIT-ów, to ja chciałam właśnie coś takiego po prostu powiedzieć, że osoby pracujące, tak, otrzymują PIT 11 do domu, no albo im pracodawca daje, albo im daje, albo przesłane są pocztą. Ale tak jak tutaj pani mówiła, że emeryci, że podatki, znaczy, że dochody emerytów są rozliczane przez ZUS czy KRUS i przychodzą im do domu już rozliczone, no ja wiem jak to nazwać, kartki, nie wiem jak ten PIT się nazywa.
PIT 40A albo PIT 11A.
O właśnie. I tu jest problem, bo te osoby, one są już starsze, prawda? I one myślą sobie, że to już mają wszystko rozliczone i z tym już nie trzeba nic robić. Tak na przykład jak wiem, na przykład jak moja mamusia jest starszą osobą i ona to dostaje co roku, no i w zasadzie my nigdy z tym nic nie robili, bo No pochowywaliśmy to po prostu, bo za 5 lat to chociażby trzeba trzymać, żeby tylko trzymać. No ja swój zawsze rozliczałam, bo rozliczałam się z mężem. Także tutaj trzeba uprzedzić i jednak nawoływać do tych starszych osób, do emerytów, którzy dostaną ten PIT, jak pani mówi, 40, tak? Ile?
40A to jest ZUS, tak? A 11A tak. To jest od skrusu.
Tak, tak. Żeby właśnie te kartki, co dostaną listownie, żeby jednak ktoś to jednak przejął od tych starszych osób. No bo ja nie wiem, czy oni sobie dają z tym rady, czy właśnie tam jest bardzo dużo starszych osób, które by mogły właśnie to rozliczyć i wtedy dopiero trzeba jechać do Urzędu Skarbowego, wziąć ten PIT 30, bodajże 6 czy
37, 37,
tak, i dopiero rozliczyć tą karteczkę, co tamten ZUS czy KRUS porozliczał i to trzeba na nowo powpisywać i troszkę jeszcze, no inaczej, no ale oczywiście na przykład ja poszłam tamtego roku do Urzędu Skarbowego, pani w informacji powiedziała, gdzie, w jaką rubrykę co wpisać. Także tutaj proszę nie tylko mówić o tym PIT-ie 11, co dostają osoby, no jeszcze w miarę w kwiecie wieku, które wiadomo, że zawsze to robiły i robią nawet same, bo ja cały czas to rozliczam sama przez ileś tam lat, tylko te osoby, emeryci, którzy są już naprawdę starsi, oni dostają to pocztą i to ktoś musi się tym faktycznie zająć, żeby im zajechał po ten PIT. Oni nawet może nie wiedzą, że coś
przyszło. Już rozumiemy problem i starsi ludzie, jak nas słuchają, a młodsi też, to przekażą. Pani dyrektor tutaj powie.
Tak.
Dokładnie. Dziękuję
pani
bardzo.
O tym dziękuję pani bardzo. To jest właśnie to, co mnie osobiście na sercu bardzo leży, o czym właśnie mówiłam i w ubiegłym roku i mam nadzieję, że w tym roku jeszcze wiele razy się spotkamy i będziemy o tym przypominać. Tak jak pani powiedziała, emeryci i renciści otrzymują ten druk PIT 40A i bądź 11A i no tak jest, że myślą, że już nie muszą się rozliczać. To jest prawda, oni nie muszą się rozliczać, oni mogą się rozliczyć, ponieważ ZUS albo KRUS rozlicza ich podatek samodzielnie. Natomiast o tym mówiliśmy już w ubiegłym roku, że te osoby, właśnie trzeba ich uświadomić, że one mogą rozliczyć się mimo wszystko samodzielnie i ten 1% podatku przekazać. Będziemy, myślę, publikować w naszym dzienniku, to już jest na stronie internetowej Fundacji Nasza Przyszłość i na stronie Radia Maryja, jest taka instrukcja wypełniania formularza PIT 37 za 2015 rok dla emerytów i rencistów. I ta instrukcja bardzo dokładnie, w tej instrukcji bardzo dokładnie pokazujemy, jak pozycję właśnie z tego PIT-u 40A przenieść na PIT 37. Pozycja po pozycji, tak aby prawidłowo wypełnić PIT 37. Jeśli oczywiście, no mówię, będzie to w naszym dzienniku. Myślę, że różne ulotki będą również w kołach Radia Maryja. Jest to na stronie internetowej. Więc teraz tylko taką instrukcję no, trzeba dostarczyć właśnie emerytowi bądź renciście, bądź właśnie dzieciom, bądź i wnukom, żeby poradziły sobie z wypełnieniem tego i z przełożeniem tego PIT-u 40A bądź 11A na PIT 37. I tego musimy się nauczyć. Także ta instrukcja będzie na pewno kilkakrotnie, mam nadzieję, w naszym dzienniku. Jest obecnie już na stronach internetowych Fundacji Nasza Przyszłość, Radia Maryja, Fundacji Lux Veritatis i w ten sposób musimy sobie wzajemnie pomóc.
Rozmawialiśmy też o tym tu w międzyczasie, żeby może warto na stronie naszego dziennika opublikować taką przykładową stronę PIT-u, na której jest rozpisany na przysłowiowego Jana Kowalskiego. Przysłowiowy Jan Kowalski, który rozlicza ten 1% podatku na Fundację Nasza Przyszłość, w której rubryce trzeba wpisać, jak należy wyliczyć, to pani dyrektor mówiła o instrukcji, ale konkretnie w którym miejscu na formularzu PIT powinien znaleźć się ten zapis i numer KRS-u.
Dziękujemy i kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Jezus Chrystus, Matki Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Warszawy.
Witam panie Jerzy, bardzo prosimy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam i witam ojca Janusza, szanowną panią dyrektor i pana posła. Ja mam takie pytanie do pani dyrektor. Ja jestem w mocno podeszłym wieku, już lada dzień będę 76 lat kończył, trochę schorowany. I od kilku lat córka mi wypełnia te pity, a jak żona żyła, teraz będzie czwarta rocznica w lutym śmierci żony, to żona mi tam robiła i razem, bo oboje emeryci, ale robiliśmy to pani dyrektor na Radio Maria. I teraz moje pytanie jest takie, czy... bo ten KRS tam mam, ja mam te kopie w domu, trzymam, no bo wiadoma sprawa, że to trzeba trzymać, ale czy zmieniać ten KRS na Fundację Naszą Przyszłość, czy dalej powiedzmy kontynuować to tak jak ja to robiłem do tej pory.
Dziękuję.
I jeszcze jedną rzecz chciałem, przepraszam, jeszcze jedno zdanie, ojcze Januszu. Pani dyrektor, ja pani bardzo, bardzo serdecznie gratuluję postawy, fachowości. Oglądałem transmisje telewizyjne, telewizji Trwam oczywiście, z Sejmu i wie pani, no pani fachowość, pani wiedza, pani postawa, erudycja, to było coś wspaniałego. Ja patrzę, ten pan Dworak, to pani do pięt nie dorastał. I przepraszam, może tak mówię, ale to było, ja odbierałem to tak, że pani mówi fachowe rzeczy i tak dalej, a on odpowiada zupełnie jakiś inny temat.
Tak, ale panie, że na szczęście skończyła się już era tego pana.
Tak, ja wiem, ojcze Januszu.
I powoli przechodzimy do...
Tak, żeby inni się...
Damy radę.
Bardzo serdecznie pozdrawiam. Byłem w Toruniu, ojcze Januszu, na urodzinach w tym roku, w poprzednim, mimo że o kulach chodzę i mam problemy duże po dwóch zawałach i tak dalej. Ale bardzo serdecznie pozdrawiam.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco pana i całą rodzinę. I tych, co panu pomagają. Pani dyrektor, bardzo prosimy.
Panie Janusz, no bardzo... Panie Jerzy, tak? Bardzo
Jerzy, tak.
Panie Jerzy, bardzo serdecznie dziękuję za te miłe słowa. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o pana pytanie i o PIT, który dla pana wypełnia w tej chwili córka, to chcę powiedzieć, że troszkę jestem zdziwiona, dlatego że Radio Maryja nie jest organizacją pożytku publicznego i nie ma numeru KRS. W związku z tym w tym picie nie można było tego numeru KRS umieścić, więc myślę, że to jest jakieś nieporozumienie. Natomiast oczywiście bardzo proszę przypilnować, jeżeli pan będzie mógł, ale tak myślę, że takie, że tak powiem, tutaj serce to panu podpowiada, żeby w tym roku, w tym picie jednak wpisać numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość. To jest 50 91 141. Bo ta fundacja, nasza fundacja jest właśnie tą organizacją, która jest do tego uprawniona. Natomiast, tak jak powiedziałam, Radio Maryja nigdy nie było uprawnione do tego, żeby otrzymywać 1% podatku dochodowego.
Tu mogło dojść do jakiejś niejasności, bowiem w takiej sytuacji osoba, pracownik Urzędu Skarbowego, który kontroluje złożenie zeznania podatkowego, powinien wychwycić to, że nie ma takiego podmiotu, na który, powiedzmy, podmiot nieuprawniony do otrzymania odpisu 1% podatku. W związku z tym, tak jak pani dyrektor wspomniała, musi być właściwy numer KRS-u organizacji pożytku publicznego, jaką jest Fundacja Nasza Przyszłość.
Pięknie dziękujemy. Kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę ojca, może... Przepraszam, bo nie mam zębów i tak źle mówię. Może pani dyrektor by jeszcze zaznaczyła, bo tak jak ja, rencistka, w zeszłym roku pierwszy raz się rozliczałam właśnie i dawałam na tą, robię odliczenia za leki i za usługi opiekuńcze, które płacę dla MOPS-u z racji tej, że jestem niepełnosprawna. Może inni ludzie nie wiedzą o tym.
Żeby powiedzieć, że takie coś jest możliwe, tak?
Tak, tak. Bo mi robi w rodzinie tam, która księgowości zna i w zeszłym roku mi robiła właśnie, ja odliczam za leki i za ten użytkowanie, no za opiekunkę z MOPS-u i rehabilitację i to robię odliczenia i od tej, znaczy od tego podatku, no i mogę przekazać wtedy ten 1% podatku na fundację Nasza Przyszłość.
Dobrze. Dziękujemy za informację, za ślad możliwości.
Tak, proszę Państwa, oczywiście ci emeryci, renciści, którzy mogą odliczyć jakieś ulgi ustawowe, między innymi właśnie na rehabilitację, czy na leki, czy jeżeli mają takie uprawnienia, to myślę, że wtedy te PIT-y wypełniają sami bądź przy pomocy rodziny i wtedy tylko wystarczy oczywiście wpisać w tą odpowiednią pozycję. W tym roku to będzie pozycja 137 w PIT-ie 37, numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość. Być może też, tak jak myślę, że taka była pani intencja, że być może jeszcze wielu emerytów czy rencistów nie wie, że w ogóle może sobie odliczyć pewne ulgi, więc o tym też warto pamiętać, że przy okazji przekazania nam tego 1%, jeżeli ktoś będzie ten PIT wypełniał, można sobie takie ulgi odliczyć.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy panią i mamy głos następny, kolejny. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Krzysztof z Malborka. Proszę ojca, w zeszłym roku akurat i ja się w ten nurt włączyłem. Wypełniłem około 20 PIT-ów tutaj w lokalnym emerytom. Akurat ta grupa społeczna była obiektem mojego zainteresowania, tak powiem, bo potrafiłem wypełniać te druki wedle wzoru z naszego dziennika. Tutaj w wypowiedziach niektórych osób to się taka udziela jakby atmosfera gehenny, że to trzeba pójść, dróg wziąć. Nic podobno, może i tak, jak ktoś chce indywidualnie i tak dalej, ale są koła przyjaciół Radia Maryja, gdzie na przykład ja brałem 20 czy 30 druków z Urzędu Skarbowego i ten druk to tak jakby długopis pod ręką miałem w każdej chwili i każdemu, komu wypełniałem w dwóch egzemplarzach, więc do Urzędu Skarbowego jeden, drugi potwierdzenie dla kogoś, kto zdawał. I taka wypowiedź także się pojawiła na spotkaniu w kole przyjaciół tutaj w Elblągu, na spotkaniu opłatkowym. Jedna z pań mówi, oj, to taki problem. No, pani Celinka mówi, przepraszam, ale w naszym biurze wypełniamy bez najmniejszego kłopotu te PIT-y. Tylko po prostu chcieć, więc zdaję sobie sprawę, że słucha nas wiele osób, które autentycznie pragną się do tego dołączyć. Nic prostszego, jak tylko wysłuchać w komunikatach, że będzie msza, będzie spotkanie koła przyjaciół Radia Maryja w tej czy innej miejscowości i tylko pójść na taką mszę, po mszy czy przed mszą spotkanie, na to spotkanie pójść i się zapytać. I tam się trafi na ludzi, którzy po prostu najczęściej tego typu rzeczy robią. A jeżeli nie robią, to pomogą. W zeszłym roku w biurze posła Kazimierza Smolińskiego wypełniałem te druki. Także do mnie do pracy ludzie przychodzili, bo prowadzę działalność gospodarczą, nie było problemu.
Dobrze, to dziękuję panie Krzysztofie raz jeszcze. Raz jeszcze i niech pan dalej kontynuuje tę pomoc i dziękujemy właśnie za pocieszenie. Tak, no bo różnie każdy ocenia. To tak samo jak komuś wydaje się jakiś tam test wykonać, nie, że to jest łatwizna, jakiś tam test, powiedzmy, nie wiem, na prawo jazdy, czy jakiś tam inny, czy krzyżówkę, a ktoś musi się pogłowić. No różne są zdolności, pani dyrektor.
Tak, ale ja myślę, tak rozumiem intencję naszego rozmówcy, że chodzi tylko o to, żeby chcieć. Jak człowiek już będzie chciał, to wtedy może znajdzie drogę do tego, jak to wykonać. I myślę, że rzeczywiście na pewno blisko nas są ludzie, którzy nas mogą wesprzeć i pomóc w tym. I oczywiście wypełnianie ręczne jest taką metodą bardzo tradycyjną i myślę, że do tego jesteśmy przyzwyczajeni przez lata. Natomiast zachęcam Państwa, przede wszystkim młodych ludzi, którzy angażują się w pomoc przy wypełnianiu tych PIT-ów, żeby korzystali jednak z takiej pomocy, która no, jest troszeczkę szybszą metodą, to znaczy właśnie albo z aktywnych druków, które znajdują się na stronach internetowych Fundacji Nasza Przyszłość, Fundacji Lux Veritatis czy Radia Maryja. Tam od razu te druki aktywne, one mają już wpisany numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość, czyli 50 91 141, i to się wtedy ten druk bardzo szybko wypełnia, ale również, tak jak mówiłam już w naszym programie telewizyjnym, że w tym roku po raz pierwszy będzie na stronach internetowych, na specjalnym portalu Ministerstwa Finansów, takie wstępne zeznanie podatkowe emerytów i rencistów, czyli tak naprawdę jeżeli znajdziemy sobie tą stronę, to Ministerstwo Finansów na podstawie informacji, które otrzymało z ZUS-u lub z KRUS-u, już wypełniło wypełni PIT 37 za konkretnego emeryta bądź rencistę. Więc warto będzie się jakby nauczyć tej metody, bo wtedy pomoc ludziom starszym przy wypełnianiu tego PIT-u będzie czasochłonność będzie bardzo, bardzo mała. I będzie pewność, że ten PIT jest prawidłowo wypełniony. Żeby to zrobić, trzeba tylko się będzie przygotować w taki sposób, żeby emeryt bądź rencista posiadał informację, jaki był jego dochód za rok poprzedni, czyli za rok 2014, bo w tym roku będziemy się rozliczać za 2015 rok. Więc to na pewno jest sprawa dosyć skomplikowana dla osób starszych, ale myślę, że właśnie młodzi ludzie nie mają problemu z obsługą internetu i aktywnych druków, więc myślę, że w tym kierunku ta pomoc powinna pójść w tym roku. I jeszcze jest jeden plus, bo oczywiście wypełniając taką deklarację, która będzie przygotowana na stronach Ministerstwa Finansów dla emerytów i rencistów, podkreślam, nie trzeba będzie po pierwsze pobrać druku z Urzędu Skarbowego, a po drugie wysłać go pocztą, ani zanieść, ponieważ ten druk automatycznie zostanie przekazany do właściwego Urzędu Skarbowego.
No tu potrzebny będzie dostęp do komputera, dostęp do internetu.
Tak.
No i praktyka, bo też zachęcamy do tego, żeby tą metodę przećwiczyć, żeby nie trenować jej na pierwszym zainteresowanym, który pojawi się w biurze. A później to już, tak jak w części telewizyjnej mówiliśmy, ręczne wypełnianie odpisu 1% zajmuje z wyliczeniem około 30 sekund, w związku z tym myślę, że no, trochę więcej zajmie wypełnienie elektroniczne dokumentu, który znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów.
Także to przysłowiowe 30 sekund dzisiaj też nam powraca. I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Mnie już, tak?
Tak, panią słuchamy już, tak. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Henryka z Warszawy.
Witam.
Ja jestem emerytką od 89 roku. Prześlę to oczywiście, bo wybieram się do finansowego wziąć druki i wyślę, ale mam taką prośbę, ponieważ ja mam zaniżoną emeryturę o 40%, mam mniej, jak powinnam mieć z moich wynagrodzeń, jak wynikało z moich wynagrodzeń. To już jest udowodnione, bo przez ZUS i tak dalej. Ale mam taką prośbę, ja podam telefon, ten, z którego dzwonię, jak się znajdzie ktoś, kto by mi pomógł przeliczyć moją emeryturę w Warszawie, to byłabym bardzo wdzięczna. Wtedy podniesie się też podwyższy się suma o ten 1%. Byłabym bardzo, bardzo szczęśliwa, gdyby się ktoś znalazł. A mój telefon jest taki.
Ale może bym nie podawał tego telefonu, wie pani, bo potem nie bierzemy odpowiedzialności. Różnie może być, jak pani dostanie.
Ale jakieś... to nic, bo to jest taki telefon, nie ten zasadniczy mój. Aha. Tylko taki ten właśnie, ten
służbowy. No to szybciutko.
536.
Tak.
682.
Tak.
435.
Dobrze.
No.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i słuchających, i w studio.
Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiamy. I jest telefon kolejny, bardzo proszę, słuchamy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jest głos, halo.
Halo.
Tak, słuchamy Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo.
Tak, jest pan na antenie, słuchamy pana cały czas.
Można rozmawiać?
Można, można, oczywiście.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię do pani Lidzi w takiej sprawie, że tu na Podkarpaciu bardzo dużo osób pobiera zagraniczne renty. I te zagraniczne to jest tyle, co przynajmniej 5-6 osób takich. I to dopiero w lutym przysyła Warszawa do rozliczenia. Ktoś ma tu jeszcze pobory, jak wrócił z zagranicy, ewentualnie rentę. I rozlicza się z tych dwóch. To trzeba czekać. I to jest bardzo ważne, bo na Podkarpaciu jest tu tysiące osób pobierających te zagraniczne renty. No, żeby to jakoś było, żeby oni się mogli rozliczyć. Wiem, że to na PIT-ie 38. No, to tyle chciałam powiedzieć.
Jakie pani imię?
Tak?
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie panią, tak?
Proszę.
Oczywiście osoby, które pobierają renty czy emerytury z jakiegokolwiek źródła, ja już to mówiłam, z jakiegokolwiek źródła, jeżeli mają obowiązek rozliczyć podatek dochodowy w Polsce, to wszystkie te osoby oczywiście mogą przekazać 1% podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego. Także jeżeli, mówię jeszcze raz, każdy, kto powinien albo jest zobowiązany do wypełnienia PIT-u, może przekazać 1% podatku. W tej chwili trudno mi się odnieść konkretnie do tego, o czym pani mówi, dlatego że no, mogą być różne formy. Jeżeli teraz nie wiem, czy te emerytury czy renty, o których pani mówi, czy one powinny być składane do Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, bo on jest właściwy dla właśnie rozliczenia podatku dochodowego od dochodów zagranicznych. Tego nie wiem, więc musiałabym mieć jakąś bardziej konkretną informację. Zasada jest jedna. Ten, kto jest zobowiązany rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i wypełnić PIT, ma takie prawo, taką możliwość, żeby 1% swojego podatku przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Pięknie, dziękujemy. I mamy telefon następny. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witamy w diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym.
Witamy.
Ja mam taką propozycję zracjonalizowania tej sprawy, to znaczy usprawnienia. Można te osoby, które są wyposażone w wiedzę, jak to się robi, czy przedstawiciele biur poselskich, w uzgodnieniu z księdzem proboszczem, w ten sposób, żeby on to ogłosił na mszy świętej, w tych informacjach parafialnych, że oni będą stać w mszy świętej koło kościoła i będą mieli przygotowane już karteczki z numerem telefonu, żeby w pewnych momentach nie następowało spiętrzenie, żeby ludzie pod te numery telefonu dzwonili i umawiali się na określony czas, bo może być tak, że jednego dnia przyjdzie 30, a drugiego dnia nie przyjdzie nikt. I to jest jedna sprawa, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ten, powiedzmy, aspekt społeczny tej sprawy. On jest bardzo istotny, bo to jest czas zbudowania wspólnoty, na której tak bardzo zależy naszemu prezydentowi. A nad tym wszystkim jeszcze istnieje ta Boża sugestia, bo jeśli Bóg powiedział, świętymi bądźcie, powiedział, że to chodzi po prostu o zakres naszej możliwości, że możemy być świętymi, ale również...
No, nie nasza wina, panie Pawle, to nie ja pana wyciąłem. Chyba telefon panu padł, bo to tak nagle. I tutaj tylko delikatność pewnie będzie potrzebna, bo ksiądz proboszcz jest proboszczem w konkretnej diecezji. Konkretna diecezja ma też Caritas i to się też tworzy Caritas ogólnopolskie, więc na pewno będzie mu też zależało, żeby też, no i Caritas jakoś był. No, to nie chodzi o to, żeby była dobra wola i wykorzystać te 9 milionów. Obudzimy te Węgry 1% i będzie dobrze.
Pozdrawiamy pana Pawła. Panie Pawle, serdecznie pozdrawiam. Sztutowo koło Płocka i pana.
A czyli pan poseł zna pana Pawła?
Tak, tak, tak. Jeśli dobrze po głosie poznaje, to Pan Paweł bardzo zaangażowany w sprawy ojczyzny, w sprawy rodziny Radia Maryja i bardzo, bardzo troskliwy głos w tej sprawie, ale też mówię, tą energię wykorzystujemy do budzenia postaw takich propolskich w gronie tych 9,5 miliona ludzi, którzy do tej pory nie znaleźli motywacji, nie wiedzą, bo to jest jakby są... Walczymy z wykluczeniem jednoprocentowym w gronie 9,5 miliona Polaków.
9 milionów, to niech połowa będzie na Fundację Nasza Przyszłość, połowa na Caritas i będzie dobrze, prawda?
Jest dzieł, tak jak ratowanie trędowatych, o których dzisiaj słyszeliśmy w Radiu Maria, ale tu myślę, że w gronie tych osób naprawdę można zbudować wiele dzieł. I natomiast tu zaczynamy Fundacja Nasza Przyszłość, konkretne rozwiązanie i wychodzimy do nowych osób. Nie odbieramy zasobów tym dziełom, które już trwają i są dobre, ale wychodzimy do nowych ludzi, którzy do tej pory w ogóle nie korzystali z prawa, jakie mają, bo to jest prawo, które każdy z nas w Polsce ma, kto płaci podatki, że może odpisać 1% na wskazany przez siebie cel, czyli na organizację pożytku publicznego, w tym przypadku Fundację Nasza Przyszłość.
Tak jest, dziękujemy. Jest telefon następny, bardzo prosimy, bo już powoli zmierzamy do finału audycji, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Łódź, Ewa, ojcze, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich gości, panią dyrektor, która bardzo w klarowny sposób opowiada i wszystko mówi, co mamy robić, ale zaraz za moment przejdę do konkretów. Natomiast chciałabym pozdrowić młodzież, którą widziałam wczoraj na sympozjum, panią Justynę i panią Mateusza i Faustynę, przede wszystkim z młodych ludzi z świątkowego spotkania Westerplatte Młodych. Naprawdę jest dla kogo pracować i jak ja zobaczyłam tę młodzież wczorajszą, jest dla kogo pracować i żyć. Kochani, teraz tak, dokumenty przyjmują, tak jak w ubiegłym roku, prawie wszystkie nasze biura i koła przyjaciół Radia Maryja w Archidiecezji Łódzkiej. Rozmawiałam prawie ze wszystkimi i rodzina naszego radia zna adres, ale jeśli będzie potrzeba, będziemy nadawać pojedyncze na antenie. Może dodatkowe punkty też się pokażą. Myślę, że tak będzie w całej Polsce. Zobaczymy. Także biura i koła Radia Maryja w Łodzi do końca stycznia. Pierwsza tura, to już pani dyrektor mówiła, a do końca kwietnia druga tura, to już są ci pozostali. I po drugie, to co udało mi się uzgodnić w gabinecie poselskim, poseł dr Alicji Kaczorowskiej. I do końca marca przy Alei Kościuszki 39 na wysokości ulicy Struga będą przyjmowane dokumenty, w jakich dniach i godzinach podamy po prostu w osobnej korespondencji. Czy jakieś inne punkty będą rozszerzane, to na pewno też czy faksem do radia prześlecie państwo, czy do nas, czy właśnie do gabinetu poselskiego, do pani...
Dobrze, rozumiemy, to wszystko będzie, tak, to będzie w tym czasie.
Szczęść Boże z panem.
Pozdrawiamy gorąco. To właśnie są, także liczymy jeszcze raz na przesyłanie tych miejsc, gdzie są punkty wsparcia, punkty pomocy, prawda, w tym 1%. No i powoli chcemy podsumować. No więc najważniejsze filary naszej dzisiaj audycji. Zacznijmy od tego, żeby chcieć, będzie też piosenka chyba na ten temat, ale żeby chcieć zaangażować się, trafić do drugiego, przekonać kogoś innego, bo przekonany przekonuje swoją osobą, prawda? Bo trudno jest przekonać, że ja nie jestem przekonany. I co jeszcze bardzo ważnego, panie dyrektor? No, żeby dobrze wypełnić te druki. Nie jest to nic trudnego, no ale czasami trzeba się kogoś spytać, jeżeli nie mamy takiej wprawy biurowej i wsparcie naszych posłów, liczymy na to naszych, ale w ogóle posłów, czemu nie? Bardzo prosimy zebrać te myśli jeszcze raz w jeden.
No, tak jak ojciec powiedział, najważniejsze, żeby chcieć, we własnym sumieniu, własnym sercu, żeby chcieć przekazać ten 1% na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. Wtedy zawsze drogę znajdziemy, albo sami to zrobimy, albo poprosimy o pomoc rodziny, albo bliskich, albo znajomych, albo właśnie zorganizujemy się w naszej pięknej, wielkiej rodzinie Radia Maryja i myślę, że te ścieżki tutaj znajdziemy. W tym roku, tak jak powiedziałam, można rozliczyć ten podatek w formie papierowej poprzez aktywne druki na stronach internetowych Fundacji Nasza Przyszłość lub z walidacji z Radia Maryja, bądź pierwszy raz w tym roku dla emerytów i rencistów poprzez stronę specjalnie do tego dedykowaną Ministerstwa Finansów, gdzie już urząd sam ten PIT dla emerytów i rencistów wypełni. Jest to nowa forma, trzeba się tego nauczyć, jak pan powiedział, pan poseł, żeby potem to wszystko szybko szło. Prawie 9,5 miliona osób w ubiegłym roku nie zadeklarowało tego 1%. To jest kwota około 200 milionów złotych, którą moglibyśmy zagospodarować. Myślę, że ona może być podzielona na wiele organizacji pożytku publicznego. Mam nadzieję, że również dla Fundacji Nasza Przyszłość. I po prostu pamiętajmy o tym. Gorąca prośba do wszystkich państwa, którzy w ubiegłym roku nas wsparli, żeby zrobili to również w tym roku. Nie czekali do ostatniej chwili, im wcześniej, tym lepiej, ale dodatkowo jeszcze znaleźli właśnie jeszcze jedną, przynajmniej jedną osobę, której powiemy o tym, co robimy, na co są środki wydatkowane i przekonamy do tego, żeby wsparła fundację, tak byśmy mogli wspierać naszą młodzież.
A ja dodam jeszcze, że warto dobrze przygotować się do tego, żeby mieć wiedzę. Jeżeli ktoś zapyta, dlaczego mam przekazać 1% podatku właśnie na Fundację Nasza Przyszłość, to wtedy warto wykazać się argumentami, wiedzą, powiedzieć o stypendiach dla bardzo zdolnych, pracowitych, ale pochodzących z ubogich rodzin studentów. Można powiedzieć o produkcji filmu Zerwany kłos, o warsztatach, gdzie ponad 30 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce miało możliwość czerpania wiedzy od profesjonalistów, dobrej kadry uczelni z Torunia. I o innych dziełach, o paczkach, o których pani dyrektor wspominała dla osób w hospicjach. To są konkretne, wymierne dzieła, które dzieją się wokół Fundacji Nasza Przyszłość. I tymi argumentami należy, na konkretach należy rozmawiać. Nie dlatego, że przekaż, bo wiesz, ktoś mnie prosił, w zasadzie słyszałem, że można, że jest dobrze. Posługujmy się konkretami, bądźmy dobrze zorganizowani i zmniejszajmy liczbę 9,5 miliona osób, które do tej pory nie skorzystały z prawa przekazania 1% swojego podatku na wybrany cel.
Raz jeszcze dziękujemy, zachęcamy, powrócimy do tego tematu pewnie jeszcze jeden raz przed końcem czasu. Czyli do końca kwietnia, tak?
Do końca stycznia PIT-28, czyli ryczałtowcy tak zwani, a do końca kwietnia wszyscy pozostali podatnicy.
Dziękujemy bardzo za telefony. Dziękujemy pani Lidii Kochanowicz, dyrektorowi finansowemu Fundacji Lux Veritatis. Dziękujemy panu posłowi tutaj, który był z nami, pan Maciej Małecki, poseł z Sochaczewa, ziemi sochaczewskiej, nie tylko, obejmujący
okręg Płocko-Ciechanowski.